Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, dziś temat uniwersalność czynu żołnierzy wyklętych. Naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku i wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Witamy bardzo serdecznie.
Witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie do studia.
My dziękujemy za to, że pan je przyjął, dziękujemy za pierwszą część w telewizji Trwam. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 1 marca już na trwałe, wpisał się w kalendarz naszych świąt narodowych, przypominając o bohaterskich postawach tysięcy wyklętych, niezłomnych, wiernych wartościom wolność, patriotyzm, honor. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych to też hołd dla antykomunistycznego podziemia. Tak też mówiliśmy, jeżeli też mógłbym pana profesora poprosić, by nakreślić trochę historii, bo w telewizji Trwam mówiliśmy już od roku 20 o tych, o tym, co działo się w Europie i wtedy będzie może nam łatwiej też zrozumieć to, co działo się przed wojną, w trakcie wojny i po wojnie w Polsce i skąd ten właśnie czyn żołnierzy wyklętych, który dziś widzimy też w jakiś sposób cały czas jest aktualny.
Niepodległościowa antykomunistyczna konspiracja, bo o tym tutaj mówimy, to jest przede wszystkim forma kontynuacji przez już tylko część, ale cały czas bardzo liczną, a łącznie z tymi osobami, które dołączyły nowe, to w ciągu tej dekady od 1944 roku po połowę lat 50. pojawi się w tym ruchu około 200, a nawet może 250 tysięcy osób. Pojedynczy żołnierze będą walczyli aż do pierwszej połowy lat 60. z tym dramatycznym życiorysem Kazimierza Franczaka, pseudonim Lalek, który ginie w październiku 63 roku. Ale narodziny tej konspiracji są po prostu wymuszone okolicznościami militarnymi i politycznymi. W roku 1944 dla wschodniej części Polski od Wileńszczyzny, Wołynia, ziemi lwowskiej, Stanisławowa, Tarnopola, po ziemię już Rzeszowskiego w dzisiejszym rozumieniu Podkarpacia, po ziemię Lubelszczyzny, po Podlasie, do jesieni 1944 ten obszar został spod okupacji niemieckiej siłami Armii Czerwonej uwolniony, pojawia się nowe zniewolenie. Teraz już nie niemieckie, teraz już nie okupacja niemiecka, ale zniewolenie komunistyczne. Za nowo tworzoną przez bolszewików granicą Stalina, która powoduje, że Podlasie zostaje po polskiej stronie, Lubelszczyzna po polskiej, ale już tereny Wołynia, tereny Polesia, tereny Wileńszczyzny, tereny Lwowskiego i pozostałych rejonów znajdują się w Rosji. Na wszystkich tych terenach rodzi się nowa, czy może ściślej, część żołnierzy konspiracji niepodległościowej, czy to z głównego nurtu, czyli z Armii Krajowej, czy z niescalonych struktur wywodzących się, czy to z Narodowych Sił Zbrojnych, czy z innych ugrupowań, kontynuuje walkę zbrojną. Kontynuuje ją dlatego, że uważa, że tak trzeba zrobić, że ta walka jest konieczna. Liczy też, że może jednak zaistnieje jakaś zmiana sytuacji politycznej. Kontynuuje ją, uważając to szczególnie rok 44. Pamiętajmy, nie ma jeszcze rozkazu likwidacyjnego, umożliwiającego odejście przynajmniej części żołnierzom Armii Krajowej od walki, a więc Armia Krajowa kontynuuje ją po prostu z obowiązku, z oczekiwania cały czas na rozstrzygnięcia, które się dokonają tak naprawdę pomiędzy konferencją ołtańską a zakończeniem wojny generalnie, czy częściowo jeszcze można do sierpnia doprowadzić od lutego 45 ten okres. W pierwszym półroczu, czy w tych pierwszych 6-7 miesiącach roku 1945, otóż kontynuują tę konspirację, dlatego że jest to ich po prostu obowiązkiem. Pamiętajmy, jeszcze w 44 roku, czyli u narodzin antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej, jest ogromna nadzieja, że coś się zmieni w trakcie dalszym trwania II wojny światowej. Jest nadzieja krótkotrwała, związana z powstaniem warszawskim, jest nadzieja z dalszym posuwaniem się frontu, może jakąś nagłą zmianą postaw Zachodu. To niestety nie nastąpiło. W roku 1945 okazało się, że państwa zachodnie były nastawione na jak najszybszą stabilizację sytuacji i porozumienie z Sowietami, co szczególnie dramatycznie ujawniło się pomiędzy 4 a 11 lutego 1945 roku na konferencji jałtańskiej, gdzie między innymi wschodnia połowa ziem Rzeczypospolitej, wschodnia połowa Polski została po prostu oddana Sowietom. Na tamtym terenie ruch konspiracyjny, konspiracja antykomunistyczna ma wyjątkowo dramatyczny wymiar, bo jest on całkowicie bez szans. Większa część Polaków, tych aktywniejszych, tych gotowych do jakiejś dalszej działalności, jednak podejmuje decyzję o przemieszczeniu się na zachód, w nowe granice Rzeczypospolitej. Część zresztą ucieka jeszcze dalej, już do zachodniej Europy, która nie jest pod rządami bolszewików. Pozostają jednak niektórzy, i tu warto wspomnieć takie nazwiska jak chociażby porucznika Anatola Radziwonika, pseudonim Molech, który walczy do roku 48. W 49. ponosi śmierć. On zasłynął jeszcze w tym końcowym okresie, że próbował powstrzymać między innymi kolektywizację rolnictwa, to wywłaszczanie rolników i budowanie tych państwowych, tych komunistycznych, kolektywnych struktur gospodarczych. Jest w stanie jeszcze rozbijać niektóre posterunki wojska sowieckiego czy sowieckiej komunistycznej policji politycznej, a takim zupełnie legendarnym postacią jest Jan Hryncewicz, pseudonim Bogdan, który aż po rok 53, oni zresztą działali w północnej części tych ziem wschodnich utraconych, okolice Szczuczyna, okolice Lidy, to jest przede wszystkim teren powiatu lidzkiego, tam do 53 roku udaje się między innymi działać Hryncewiczowi. Znacznie trudniejsze warunki są na obszarze południowym, gdzie w oczywisty sposób teren został straszliwie spustoszony represjami upowskimi, represjami band ukraińskich, co doprowadziło do wyjątkowego osłabienia polskich możliwości. Za to w nowych granicach obszar, który już nazwiemy i będzie funkcjonował jako województwo rzeszowskie, obszar lubelskiego, obszar Podlasia, w 1944 roku staje się obszarem o wyjątkowo dużej aktywności konspiracji niepodległościowej właśnie już tego okresu antykomunistycznego. Nie ma już Niemców. Niemcy zostali pobici i od lata i jesieni, lipiec, wrzesień, 40, październik 44, rozpoczyna się wojna z komunistami. Próba niedopuszczenia do umocnienia się tej komunistycznej władzy, oczywiście po przejściu frontu, gdy te siły regularne, liniowe były zbyt duże. Ta próba zresztą, jeśli chodzi o teren Podlasia, pamiętajmy, kończy się między innymi jedną z przerażających masakr, jaką będzie w lipcu 45 roku obława augustowska na terenie głównie dwóch powiatów augustowskiego i suwalskiego, ale także na niektórych sąsiednich gminach przylegających. Zostanie dokonana bardzo masowa akcja, przede wszystkim wykonana przez Sowietów, ale częściowo z udziałami niektórych jednostek Ludowego Wojska Polskiego czy formacji Urzędu Bezpieczeństwa. Zostanie przeprowadzona masowa akcja zatrzymań, filtracji, a następnie 600 osób zostanie zamordowanych, bo nie ulega wątpliwości, że jeżeli dzisiaj od 45 roku, od lipca, mija już 77 lat prawie, nie odnaleziono ich, nie ulega wątpliwości, że ponieśli oni śmierć. To jest taka rozprawa z tą jakby podlaską częścią żołnierzy wyklętych tej konspiracji niepodległościowej. Ta konspiracja będzie się stopniowo tworzyła na wszystkich obszarach. Bardzo często ona będzie powstawała kilka tygodni, kilka miesięcy po przejściu frontu. Oczywiście, gdy powstaną do tego warunki, będzie ona też się rodziła czasami w taki specyficzny sposób, gdy ludzie, którzy na początku nie będą chcieli kontynuować działalności konspiracyjnej, po zetknięciu się z nową władzą, szykanami, represjami, wrócą jednak do działalności konspiracyjnej, czując się po prostu zagrożeni, czy czując potrzebę pomocy, wsparcia, zorganizowania pomocy dla innych zagrożonych, czy dla przeciwdziałania złu. Pamiętajmy, że część oddziałów miała, czy praktycznie większość grup i struktur, chociażby Piąta Wileńska Brygada Armii Krajowej, która z Wileńszczyzny ostatecznie przemieściła się na Pomorze, miała okresy takiej przerwy w aktywności, ale wznawiała, gdy pojawiała się i możliwość, a po drugie pojawiała się w istocie konieczność w przekonaniu dowództwa, konieczność, którą dzisiaj my uznajemy, budując pomniki i tablice, bo pamiętajmy, że te oddziały konspiracji niepodległościowej, czy to Mariana Bernaciaka na Lubelszczyźnie, czy działającego w pobliżu Hieronima Dekutowskiego zapory, czy Henryka Flamę Bartka na południu Polski, na terenie między innymi Śląska, czy oddział Zygmunta, majora Zygmunta Szędzielarza Łupaszki, czy oddział Jana Tabortowskiego, czy inne grupy konspiracyjne, czy Stanisława Sojczyńskiego Warszyca. Te oddziały szły do działań niepodległościowych, dlatego że rzeczywiście bardzo szybko dostrzegały całe zło tych nowych komunistycznych porządków. Terror, okrucieństwo, bezwzględność, niesprawiedliwość, także no, elementy takie jak po prostu ewidentnie złe organizowanie państwa w każdej dziedzinie. To już nie tylko chodziło o politykę nastawioną ewidentnie na budowę dyktatury komunistycznej z tą dominującą rolą PPR-u lub ugrupowaniami, które tak naprawdę nie miały już samodzielności, czy tej ich części z ukradzionymi sztandarami, jak na przykład Polska Partia Socjalistyczna, która ta oficjalna część stopniowo była tak naprawdę wasalizowana przez Polską Partię Robotniczą, jak Ruch Ludowy, który zaczął być rozdzielany i tworzony też w takiej formie bliskiej partii komunistycznej w kontrze do Polskiego Stronnictwa Ludowego, które było znowu poddane masowym represjom. Zresztą właśnie te masowe represje, które uderzały między innymi w działaczy legalnych organizacji, legalnych struktur, które uderzały w tych, którzy już nawet nie prowadzili czynnej działalności, ale byli na przykład aktywni politycznie przed wojną czy w okresie konspiracji, to była też bardzo poważna motywacja do tego, aby stawić opór, aby zaprotestować. Tu zresztą pamiętajmy, że no, ten motyw takiego zorganizowania się dla ratowania prześladowanych będzie w wypadku kilkudziesięciu procent motywem stale obecnym, jakby niezależnie od tego, że żołnierze, ta kadra dowódcza, będzie miała i tak przekonanie, że ich praca, ich służba jest potrzebna i jest słuszna, bo akcja ulotkowa, akcja propagandowa, wydawnicza, kolportaż właśnie prawdziwych informacji, represjonowanie osób o wyjątkowo no szkodliwej działalności, uwalnianie prześladowanych, ratowanie prześladowanych, to było coś, co było po prostu ewidentnie działalnością bardzo potrzebną. Tu podam taki przykład majora Jana Tabortowskiego, żołnierza Armii Krajowej z Podlasia, który zasłynął tym, to jest taka symboliczna wręcz data, że w dniu zakończenia wojny w Europie, 8 maja 1945 roku, czy w nocy z 8 na 9 maja, w dość dużym powiatowym ośrodku w Grajewie na Podlasiu, dokonuje rozbicia więzienia, uwalnia tam około setki osób niewinnie aresztowanych, uwięzionych, dokonuje też akcji represyjnej wobec części osób winnych zbrodni i prześladowań. Tabortowski prowadzi działalność konspiracyjną, nie wierzy w tym okresie roku 44 ani 5 w żadne możliwości czy 6 dogadania się z komunistami, w ich jakąkolwiek łagodność. Major Jan Tabortowski, pseudonim Bruzda, dopiero w 47 roku, pamiętajmy, to jest no, dla niego od 39 roku licząc tak naprawdę już 8 rok wojny, cały czas jakby nieprzerwanej, wtedy decyduje się na ujawnienie, jak znaczna część uczestników konspiracji, chociaż nie wszyscy, i płaci za to dość szybko cenę, no jest jakby zidentyfikowany, jest już na celowniku, w 50 roku wraca do konspiracji. Wraca po prostu znowu do życia konspiracyjnego i udaje mu się aż 4 lata do sierpnia 54, ale już w dramatycznych okolicznościach, bo kończy się to jego śmiercią. Ginie tak późno, spójrzmy, 9 lat po zakończeniu wojny w Europie, a w wypadku Podlasia 10 lat po zakończeniu okupacji niemieckiej na tym terenie. Trwa jakby ta walka z komunistami, z nowym zniewoleniem, z nową krzywdą, która się dokonuje. Dodajmy zresztą, że w każdym roku po wojnie ujawnia się coraz bardziej te złe oblicze tej nowej władzy i jej prawdziwe komunistyczne. Maksymalnie wszystko, co złe, jest związane z komunistami. Kłamstwo, krzywda, niesprawiedliwość, krzywdy i fałszowanie swobód, wszelkich swobód politycznych, swobód demokratycznych w życiu politycznym, także niszczenie gospodarki, niszczenie kultury, atak na religię, to wszystko się dokonuje. Tu zresztą zauważmy, że rok 46, no to jest taki przykład, gdy spada cios na legalne partie polityczne. Stronnictwo Pracy szczególnie dotkliwie i Polskie Stronnictwo Ludowe wtedy to odczuwa, padając ofiarą na skalę masową represji, a więc żołnierze konspiracji niepodległościowej jakby obserwują wyraźnie, że w tym życiu oficjalnym, publicznym tak naprawdę nie ma miejsca na niezależność, jest tylko pogodzenie się na komunistyczny dyktat, na tę niewolę, a więc jednak uzasadnione jest trwanie na posterunku, przynajmniej takie symboliczne, nawet w sensie bez szansy, jeżeli się nie ruszy Zachód, jeżeli nie pojawi się ten nowy front trzeciej wojny światowej, czy jakaś inna formuła, albo jakieś inne czynnikami spowodowany nagły upadek komunistów, to jednak uzasadnienie pozostaje. Pamiętajmy, że w rozkazie styczniowym z 19 stycznia 1945 roku generała Leopolda Okulickiego była taka z jednej strony furtka zwalniająca z przysięgi żołnierzy Armii Krajowej, aby nie stawali się celem prześladowań komunistycznych za przynależność do zdelegalizowanej, nielegalnej dla komunistów organizacji. Tu pamiętajmy, że Polska Lubelska, czy Lubelszczyzna, Podlasie, to Podkarpacie w 1944 roku jest już obszarem takiego polowania na żołnierzy Armii Krajowej i represjonowania. Wobec tego rozkaz likwidacyjny daje tu jakby wolną rękę, ale z drugiej strony tam wyraźnie komendant Armii Krajowej stwierdza, że to nie jest ta wolność, o którą walczyliśmy. To jest nowa okupacja i każdy z was żołnierzy teraz ma obowiązek zatroszczyć się nie tylko o siebie, ale także troszczyć się o ojczyznę i podjąć działania takie, jakie będziecie mieli możliwość. Część żołnierzy konspiracji, tych wywodzących się właśnie z konspiracji akowskiej czy innych struktur okresu okupacji II wojny światowej, kontynuuje tę walkę konspiracyjną jeszcze kilkanaście miesięcy, a czasami kilka lat po wojnie, kończąc czy to w więzieniach, czy czasami skutecznym ukryciem się, czy kończąc jednak w wypadku tysięcy, kilku tysięcy, także śmiercią, płacąc po prostu za tą niezgodę własnym życiem, tak jak chociażby wspomniany przeze mnie major Jan Tabortowski, wspomniany wcześniej na północy Polski działający oddział wywodzący się z wileńskiej konspiracji majora Zygmunta Szędzielarza, pseudonim Łupaszka, również funkcjonuje po wojnie kilkanaście miesięcy czynnie. Później żołnierze ukrywają się, sam dowódca zostaje schwytany, płacąc już wcześniej straszną cenę. Tu chociażby Feliks Selmanowicz-Zagończyk czy Danuta Siedzikówna-Inka są takimi przykładami, czy Zdzisław Badocha-Żelazny. On za tydzień, 6 marca, będzie upamiętniany w Tleniu tablicą pamiątkową. Do dzisiaj poszukiwane jest jego ciało, jego grób, bo jak wielu był skazany na to zapomnienie Danusi Siedzikównie-Ince, odnaleziono jej grób, odnaleziono i ten prawdziwy pomnik grobowy wybudowano. Za to w wypadku Zdzisława Badochy nie ma. Sam major Zygmunt Szędzielarz został schwytany, aresztowany w roku 1948, a zamordowany krótko przed 1 marca 1951 roku. To święto, które obchodziliśmy wczoraj, jest związane przede wszystkim ze śmiercią pułkownika Łukasza Cieplińskiego i 6 jego podkomendnych. Ja tu wspominałem pułkownika, to już będę używał tych awansów pośmiertnych, Mieczysława Kawalca, Adama Lazarowicza, Bruzdy, majora Józefa Batorego, którzy byli w komendzie Winu, ale dosłownie 4 tygodnie wcześniej była rozprawa z wileńską konspiracją i między innymi 8 lutego 1951 roku śmierć ponosi w tej samej zresztą katowni warszawskiej UB ponosi major Zygmunt Szędzielarz. Jego grób też udało się odnaleźć. Przypomnijmy, że w 2016 roku odbył się taki gigantyczny, był to chyba pierwszy na taką skalę zorganizowany pogrzeb jednego z uczestników antykomunistycznej konspiracji, żołnierza wyklętego, majora Zygmunta adiutanta szendzielarza Upaszki, pośmiertnie awansowanego do stopnia pułkownika na warszawskim cmentarzu powązkowskim z wielkimi honorami uczczony ten kwietniowy pochówek pod koniec kwietnia roku 16 otwierał taką całą serię pogrzebów, które zresztą do dzisiaj są organizowane. Przypomnę, 26 września w niedzielę, w przeddzień rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego, czterech żołnierzy konspiracji niepodległościowej, antykomunistycznej, w tym jeden zupełnie młodziutki, to ta jakby nowa grupa, nowa generacja, która w czasie wojny jeszcze była w wieku dziecięcym, było pochowanych w Bydgoszczy na ulicy Kcyńskiej, na cmentarzu garnizonowym, na cmentarzu komunalnym przy ulicy Kcyńskiej w Bydgoszczy. Taki pogrzeb żołnierzy właśnie majora Zygmunta Szendzielarza. Dwoje żołnierzy, czyli sanitariuszka Danuta Siedzikówna i Felix Selmanowicz Zagończyk, mieli w sierpniu roku 2016 czekali, policzmy, od daty śmierci 46. pogrzeb 2016. 70 lat oczekiwali na pogrzeb. Sam dowódca, major Zygmunt Szendzielarz, 65 lat. Bo to jest w tych tragicznych życiorysach żołnierzy konspiracji antykomunistycznej, oni zostali dwa razy zabici. Tylko tą drugą śmierć przezwyciężyliśmy. Pierwszy raz to ta śmierć fizyczna. W wyniku wyroku, w starciu, w boju, w walce, czasami strzałem samobójczym, gdy otoczeni chcieli uniknąć cierpień, tortur, bali się, że może nie wytrzymają tego. To była ta śmierć fizyczna. Ale potem, po pochowaniu, często właśnie, czy bardzo często, niezwykle często, w grobach bezimiennych, w grobach ukrytych, dokonywano właśnie z premedytacją utajenia przed najbliższymi, przed jakąkolwiek opinią publiczną, w tym okresie używanie tego określenia no jest w zasadzie niestosowne, ale przed jakimikolwiek no, świadkami, poza oczywiście zaufanymi funkcjonariuszami związanymi tutaj też z cmentarzami, na których były te pogrzeby, ukrywano te miejsca pochówków, a później dokonywano poza samym ukryciem miejsca grobu, czyli nie miała taka zamordowana lub poległa w walce ofiara zwalczania właśnie uczestników antykomunistycznej konspiracji, dokonywano manipulacji we wszelkich publikacjach, bo wybierano albo formułę w ogóle nie pisania i zakazywania pisania na ten temat czegokolwiek, albo pisano tylko paszkwile. Często zresztą wyłącznie w specjalistycznej jakimś tam obiegu prasie, publikacjach, pracach, które powstawały w kręgu funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej dla jakiegoś tam lansowania takiego jednostronnego fałszywego wizerunku tych walk o utrwalenie władzy ludowej z wszystkimi opornymi przestępcami, bandytami i to zapomnienie i skazanie na zapomnienie tych żołnierzy postaci niezwykle wspaniałych, niezwykle wielkich, było po prostu no, dramatyczną stratą dla nas, bo mówiąc właśnie o pewnej uniwersalności przekazu, o pewnej no, jakby ponadczasowej wartości ich życiorysów, ich osiągnięć, ich zasług, ich znaczenia, no po prostu zostaliśmy na kilkadziesiąt lat pozbawieni wiedzy o nich albo w całości o całych ich życiorysach, albo ich życiorysy zostały w jakiś sposób tam sfałszowane, skrócone, wypaczone, pominięte. To zresztą dotyczyło nie tylko tych, którzy byli tymi jakby pierwszą, faktycznie służącymi jakby bezpośrednio w oddziałach zaangażowanymi w działalność czynną konspiracji niepodległościowej w okresie antykomunistycznym, ale też generalnie ofiary zbrodni komunistycznych, obojętnie w którym okresie, no to weźmy zbrodnię katyńską, miały zniknąć z obiegu publicznego. Ich po prostu miało nie być lub ich życiorysy gdzieś tam ginęły, zaginął, zniknął, zmarł w nieznanych okolicznościach w czasie wojny czy coś podobnego lub urywano je właśnie na tym okresie powojennym, gdy dana osoba padała ofiarą represji. I tutaj mamy coś, co nadrabiamy od lat 30, gdy upadł system komunistyczny, gdy zniknęła komunistyczna cenzura, bo to ona dbała o to, aby to skazanie na zapomnienie zmianie było skuteczne, staramy się przezwyciężać od momentu tak naprawdę zniesienia ograniczeń cenzuralnych, tylko że pamiętajmy, w rodzinach, w kręgu bliskich, w kręgu kolegów ta wiedza zawsze istniała. Byli nosiciele przesłania, no ci, którym dane było żyć dłużej, ja tu przypomnę postać Jerzego Ślaskiego, jego książka Żołnierze Wyklęci, kilka razy wznawiana, skoncentrowana głównie na życiorysie jednego z najsławniejszych żołnierzy Lubelszczyzny okresu okupacji niemieckiej, a potem pierwszej fazy okupacji bolszewickiej, okupacji komunistycznej, majora Mariana Bernaciaka, pseudonim Orlik, urodzony w 17 roku, poniósł śmierć w walce w roku 46. Jego życiorys praktycznie nie istniał w obiegu publicznym, był niezwykle słabo znany, a już zupełnie ten okres po 44 roku, po lipcu 44, przejściu frontu, był praktycznie znany wyłącznie dosłownie nielicznej grupie, takiej na palcach jednej czy dwóch rąk, specjalistów. Za to dzięki aktywności tego historyka, dziennikarza, publicysty, ale też wcześniej żołnierza, uczestnika konspiracji niepodległościowej, jakim był Jerzy Ślaski, wyróżniony też Virtuti Militari, a więc dzielny bardzo żołnierz. Dzięki niemu postać Mariana Bernaciaka stała się jedną z pierwszych, chyba najmocniej rozpropagowanych postaci spośród żołnierzy wyklętych. Do niego zresztą warto cały czas nawiązywać, bo życiorys jest tak bohaterski, tak dzielny i taki nieskazitelny, że można po prostu nastawiać go na pomniki całkowicie tutaj z pełną pochwałą ze względu na wspaniałe osiągnięcia. Praktycznie od samego początku okupacji on zasłynął, od roku 43 dowodził jednym z dużych oddziałów partyzanckich i zasługi w walce z Niemcami, czy później właśnie w obronie przed tym komunistycznym zniewoleniem są ogromne. Też jeden z tych, którzy polegli w pierwszym okresie, czyli rok po wojnie, w 46 roku. Później, w latach 90. zaczęły się powoli otwierać archiwa, zaczęły się otwierać domowe archiwa, zaczęli publikować coraz liczniejsi historycy, ośrodki akademickie, stowarzyszenia. Powstała szczególnie jedna ważna inicjatywa, ona jest fundamentalna dla powstania później Instytutu Pamięci Narodowej, bo powstały zeszyty historyczne WiN. Pamiętajmy, że ta najważniejsza kontynuacja Armii Krajowej po przejściowym okresie z wiosny i lata roku 45, czyli delegatury sił zbrojnych po rozkazie likwidacyjnym ze stycznia 19 roku, który pamiętajmy dopiero po paru miesiącach tak naprawdę zaskutkował. Otóż od września 45 roku działa ta potężna, przez kilkadziesiąt miesięcy całkiem skuteczna, całkiem sprawna, między innymi wydawniczo, także w części działań takich samoobronnych, w pewnych działaniach wywiadowczych, też w niektórych działaniach rzeczywiście takich ofensywnych, atakujących władzę komunistyczną, struktura i organizacja komunistyczna, antykomunistyczna, kilkudziesięciotysięczna, jakim jest Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Ona została skazana całkowicie na zapomnienie. Jej żołnierze, jej oficerowie, a pamiętajmy, kadra dowódcza i średniego i najwyższego szczebla wywodziła się praktycznie w całości z Armii Krajowej, została skazana na nieistnienie w obiegu publicznym. Oni z podręczników zniknęli. To jest ten właśnie bohater wczorajszego dnia, 1 marca 1951 roku, czyli pułkownik Łukasz Ciepliński. Ja jeszcze raz przypomnę to, co dzisiaj wspomniałem, bohater między innymi bitwy nad Bzurą, jak w 1939 poszedł na wojnę, to zakończył ją dramatycznie zamordowany 1 marca roku 1951. Osoba niezwykle religijna, bardzo uduchowiona, bardzo rodzinna, rocznik 1913, urodził się rok przed pierwszą wojną światową, z której ostatecznie Polska wyszła jako kraj wybijający się na niepodległość, wolny. On się wychował, jako dziecko widział po prostu jako ten pięciolatek ojczyznę niepodległą, poświęcił się i całkowicie. Wówczas to była taka decyzja, którą teraz odnotowano w mediach, że nastąpiło zwiększenie, to Ministerstwo Obrony poinformowało oficjalnie, że nastąpiło w ostatnich tygodniach, znaczy ściślej, w ostatnim tygodniu zwiększenie wyraźne, codziennie liczby chętnych zgłaszających się do służby wojskowej. Tak do tej stałej, jak i do tej w obronie terytorialnej. I takie coś było czymś powszechnym w odrodzonej Rzeczypospolitej. Armia była postrzegana przez bardzo wiele osób, szczególnie gdy wywodziły się z rodzin o tym silnym, a większość, czy duża część takich rodzin, bardzo wiele było, z patriotycznymi rodowodami, z tradycjami powstańczymi, kierowali się do wojska, uważając, że to będzie najlepsza służba ojczyźnie, że najlepiej ojczyźnie się przysłuży, idąc właśnie na zawodowego żołnierza, oficera, podoficera. I taką drogę wybiera właśnie Łukasz Ciepliński. Dodajmy, że związany był z garnizonem bydgoskim, tam w 36 roku, wcześniej w Komorowie, Ostrowi Mazowieckiej, kończy szkołę oficerską, rozpoczyna służbę w pułku piechoty w Bydgoszczy. Tam do 39 ten młody podporucznik służy i stamtąd rusza na front II wojny światowej. W bitwie nad Bzurą jest tak dobry, tak skuteczny, tak sprawnie bije się z Niemcami, że zostaje na polu walki odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i kończy tę walkę, policzmy te lata, kończy ją dramatycznie dopiero w roku 51, a więc po 12 latach, no odliczając miesiące, będzie to 11 lat i 5 miesięcy, czy też 6 miesięcy 1 marca roku 1951. I dla tegoż Łukasza Cieplińskiego, ale właśnie dla Mariana Bernaciaka, dla Hieronima Dekutowskiego Zapory, też tu w randze majora, dla kapitana, pilota Henryka Flamę, pseudonim Bartek, to śmierć w roku 47, 2 lata po zakończeniu wojny w Europie, twórca jednego z najpotężniejszych oddziałów, które udało się utworzyć na terenie Podbeskidzia. W 47 roku oddaje życie za udział w antykomunistycznej konspiracji. Właśnie dla majora Zygmunta Szendzielarza jego konspiracyjna działalność, aktywność i wspaniała spuścizna, która pozostała między innymi w tej akcji propagowania uzasadnienia dla funkcjonowania konspiracji niepodległościowej, zwalczania właśnie tego komunistycznego zła i niezgody na niewolę państwa polskiego. Aktywność kapitana Stanisława Sojczyńskiego, to taki żołnierz konspiracji niepodległościowej ze wspaniałym nauczycielskim rodowodem i to był jego główny zawód. W okresie okupacji niemieckiej stał się jednym z najsławniejszych partyzantów ziemi łódzkiej, żołnierzy konspiracji niepodległościowej, konspiracji jakowskiej po II wojnie światowej. Pozostał w tej konspiracji zmuszony tak naprawdę sytuacją, jaka panowała w Polsce, tym zniewoleniem, terrorem, represjami. Płaci za to w lutym 47 roku, czyli praktycznie krótko po sfałszowanych wyborach, które komuniści urządzili, przeprowadzając tak naprawdę farsę wyborczą, a nie żadną procedurę realnego wyłaniania przedstawicieli społeczeństwa. Twórca potężnej struktury, jaką było konspiracyjne Wojsko Polskie, kapitan Stanisław Sojczyński, pseudonim Warszyc, zostaje poległ w lutym 47 roku. On jest bardzo mocno wyróżniony pośmiertnie, po wielu, wielu latach został wyróżniony pośmiertnym awansem na ze względu też na wielkość struktury, którą stworzył, kilka tysięcy osób, które przeszły przez szeregi konspiracyjnego Wojska Polskiego. Stanisław Sojczyński pośmiertnie został awansowany na stopień generała. I takich żołnierzy było kilka tysięcy, którzy oddali życie, ponieśli śmierć, czy to bezpośrednio gdzieś na polu walki, gdzieś w jakichś starciach, otoczeni w jakichś kwaterach, ewentualnie właśnie w więzieniach, zamordowani i ukryci później w dołach śmierci, skazani na karę śmierci, w jakichś mordach sądowych polegli. Tych żołnierzy cały czas jeszcze bardzo wielu szukamy, tak jak wspomnianego Badochę, chociażby jak rotmistrza Witolda Pileckiego, jak Łukasza Cieplińskiego. Wielu już odnaleziono, ale z tej grupy najbardziej aktywnej, najbardziej zaangażowanej, na której szczególnie komunistom zależało, aby o nich zapomnieć, większości jeszcze nie odnaleźliśmy, chociaż szereg tropów, szereg pewnych już przesłanek powoduje, że można, czy jest pewne określenie, gdzie mogą spoczywać, w których miejscowościach. Kwestia czasami jest wręcz natury technicznej, czy ogromne koszty, czy inne trudności utrudniają te poszukiwania, ale one będą trwały, zresztą pamiętajmy, że dotyczą też innych ofiar tego okresu, tych, którzy no bezpośrednio jakby czynnymi żołnierzami konspiracji antykomunistycznej nie byli, ale zostali przez komunistów zamordowani dokładnie dlatego, że mogli być, że spełniali kryterium, mieli kwalifikacje, no nie byli po prostu sympatykami komunizmu, nie poszli na współpracę, nie dali się w żaden sposób wciągnąć, no tu klasyczny przykład, no zresztą dodajmy, miał być w komendzie, w dowództwie organizacji nie generał August Emil Fildorf, pseudonim Nil, który zostaje zamordowany w 1953 roku w mordzie sądowym, między innymi dlatego, że nie chce współpracować z komunistami, a stwarza i w ich ocenie jest bardzo mocnym zagrożeniem, bo to w końcu był jeden z najdzielniejszych organizatorów dywersji, organizatorów sabotażu, organizatorów w ogóle podziemnej armii, podziemnego wojska, tego najważniejszego elementu podziemnego państwa polskiego, a więc Fildorfa trzeba się pozbyć w ocenie władz komunistycznych i rzeczywiście to robią, mordując jednego z największych bohaterów w ogóle II wojny światowej, który no spokojnie mógłby tutaj, zresztą dzisiaj jest tak traktowany, że obok generała Maczka, a obok generała Andersa wspominamy też tego wybitnego żołnierza, który ze wspaniałym życiorysem też z okresu wcześniejszego, bo to był przecież legionista, to był uczestnik no pierwszej tej fali konspiracji niepodległościowej i czynu niepodległościowego, który przyniósł nam wolną Polskę w roku 18 utrwalił ją później w wojnie polsko-bolszewickiej, później zawodowy żołnierz. A właśnie to ta droga bardzo wielu z tych żołnierzy miało też w tych swoich życiorysach właśnie wybór drogi zawodowego wojskowego, zawodowego żołnierza, dlatego że uważali, że to jest no, najlepsza, Zygmunt Szendzielarz tak samo, że to jest najlepsza formuła forma służenia ojczyźnie, umocnienia ojczyzny, bo w końcu wszyscy oni, czy to w rodzinach, czy wśród bliskich, nawet gdy byli właśnie urodzeni trochę później, no to właśnie tak jak pułkownik Ciepliński, czy Zygmunt Szendzielarz, to jest rocznik 1910, oni pierwszej wojny światowej czynu niepodległościowego, w tym czynu legionowego, nie mogli osobiście doświadczyć, brać udziału, bo byli za młodzi. Także na wojnę polsko-bolszewicką byli za młodzi, ale ich starsi bracia, kuzyni, krewni, rodzice, stryjowie, ojcowie, bardzo często mieli ten udział w niejednej rodzinie, jak dobrze poszukamy, o tak będzie na przykład u Pileckiego, Witolda Pileckiego, znajdziemy przodków, którzy mieli udział, czy to w powstaniu styczniowym, czy czasami jeszcze głębiej do Konfederacji Barskiej z powstaniem listopadowym i innymi czynami, tymi niepodległościowymi aktywnością, insurekcja kościuszkowska i inne zrywy. To powodowało, że rzeczywiście ta motywacja w dwudziestoleciu międzywojennym do wybrania wojskowej drogi była po prostu powszechna, była rzeczywiście bardzo duża. To było wojsko bardzo patriotyczne i wcale nie dziwiła w roku 40, czy nie dziwi dzisiaj żadnego historyka, żadnej osoby, która zna dwudziestolecie międzywojenne polskie i te polskie tradycje patriotyczne, nie dziwi ta konstatacja, taka z przerażeniem w istocie pisana przez szefa Policji Politycznej Państwa Sowieckiego, Ławrentija Berię, dla kierownictwa sowieckiego państwa ze Stalinem na czele, że zatrzymani polscy oficerowie i pozostałe grupy osób, które zostały uwięzione w obozach NKWD w Kozielsku, w Starobielsku, w Ostaszkowie i w więzieniach zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi i w innych ośrodkach, w których izolowano zatrzymanych w 1939 czy na początku roku 1940, nie rokują szans poprawy i są nastawieni antysowiecko, są zdecydowanymi przeciwnikami władzy sowieckiej. Byli po prostu patriotami kochającymi swoją ojczyznę, absolutnie niepodatnymi na komunistyczną propagandę. I dlatego 5 marca 1940 roku zapada ta straszna decyzja 22 tysięcy, w której postanowiono władze sowieckie zamordować przedstawicieli polskich elit w ogromnej, przerażająco ogromnej liczbie 22 tysięcy. Utraciliśmy znaczną część właśnie zawodowego korpusu oficerskiego, ale też bardzo dużą część inteligencji i wiele innych osób ze środowisk państwowotwórczych, czy byli to policjanci, czy byli to strażnicy więzienni, czy byli to aktywni działacze społeczni. Przerażająca, potworna zbrodnia, która miała potem swoją kontynuację. Pamiętajmy, zbrodnia katyńska na mniejszą skalę, no znajduje chociażby taki odpowiednik w Obławie Augustowskiej. To będzie ta lokalna, aktywna patriotycznie elita, tak ją możemy określić, dla powiatu augustowskiego czy powiatu suwalskiego. I tak samo ci żołnierze właśnie konspiracji antykomunistycznej w całej Polsce, ci stopniowo chwytani, zatrzymywani w różnych okresach, jak no, porucznik Franciszek Jaskulski, podpułkownik Andrzej Żewuski, czy porucznik Józef Kuraś na Podhalu, czy wspomniany Dekutowski, Bernaciak, Zygmunt Szendzielarz, Stanisław Sojczyński, wspomniany już Jan Tabortowski, czy z Podlasia jeszcze taką wielką postać kapitana Kazimierza Kamińskiego, huzara, który poniósł śmierć w 1953 roku, warto wspomnieć, czy kapitana Władysława Łukasiuka, to współtowarzysz walki Szendzielarza Łupaszki, kapitan Władysław Łukasiuk, pseudonim Młody, w 49 roku poniósł śmierć. To są wszystko żołnierze, którzy rzeczywiście mieli wspaniałe życiorysy i z II wojny światowej, i z okresu powojennego, i później na te podwójne kary śmierci zostali skazani. Pierwsza kara śmierci w postaci, czy ta śmierć, którą ponieśli, czy w walce, czy w wyrokach, czy w jakimś starciu doprowadzeni do śmierci, ta fizyczna, i druga, ta śmierć taka w sensie informacyjnym, w sensie skazania ich na całkowite zapomnienie. Niektórych z nich wybrano jako cel szczególnych ataków propagandowych i ich nie skazano na śmierć przez zapomnienie, tylko to była już innego typu formuła, że pamięć o nich postanowiono sponiewierać oszczerstwem, potwarzą. Pod tym względem, no to między innymi major Zygmunt Szendzielarz stał się takim ulubionym jakby obiektem ataków, czy Józef Kuraś Ogień. Wybrano grupę żołnierzy konspiracji niepodległościowej, czy grupę dowódców, których postanowiono szczególnie mocno spotwarzyć i zajęto się takim propagowaniem publikacji, w których byli przedstawiani w jakiś taki dramatycznie zły sposób, taki no, wyłącznie oczywiście zmanipulowany i krytyczny. Większość jednak uczestników tej antykomunistycznej konspiracji, tych co przeżyli, przeszli tortury, więzienia, cierpienia, potem szykany, inwigilacje, po prostu była skazana na nieistnienie w obiegu publicznym. W pamięci wielu z nich nie wstąpiło nawet dla celów jakichś tam no, takich zwykłych ratujących no, funkcjonowanie materialne, poprawiające warunki życia, nawet do zbowidu. I niektórzy zostali jakimiś tam szeregowymi, ale to była rzadkość, ogromna rzadkość, dlatego że generalnie antykomunistyczna konspiracja miała tak naprawdę pod tym względem no praktycznie ścianę i niemożliwość udziału we wszelkiego typu takich oficjalnych organizacjach i strukturach władz. Czekali tak naprawdę do końca systemu komunistycznego, do jego upadku. Czekali do lat 90. No i takim głośnym właśnie wydarzeniem była ta wystawa wówczas młodziutkiego działacza, aktywisty i młodego historyka Mariusza Kamińskiego, Żołnierze Wyklęci. Pojawia się parę lat później książka Józefa Jerzego Ślaskiego, też pod tym tytułem Żołnierze Wyklęci. Zaczyna się w latach 90. stopniowo pogłębianie wiedzy i odkrywanie rzeczywistości historii tej powojennej konspiracji, no po prostu tak mocno zapomnianej, mocno ukrytej, bo jednak konspiracja i generalnie ten epizod w wypadku wielu nawet biografii związany z walką z Niemcami w jakimś stopniu mógł zafunkcjonować, za to jeżeli pojawiała się antykomunistyczna, to po prostu znikała, podobnie jak było no, z tematyką sybiracką. Tutaj było troszkę łatwiej, bo to w 89 roku szerzej się otworzyły możliwości przynajmniej nagłośnienia tej tematyki, chociaż też bardzo wielu, ze względu znowu na skalę ogromną zsyłek i represji i rozproszenie dokumentacji, w tym wypadku no znowu ich główna dokumentacja powstała i pozostała w Rosji, tu też był ogromny problem z opisaniem tych represji związanych ze zsyłkami w głąb Związku Sowieckiego. Za to w wypadku Żołnierzy Wyklętych to było w dużej mierze też ukrywanie ewidentnych zbrodni, utrudnianie dostępu do dokumentów. Jest taki film poświęcony młodości wówczas jeszcze nie profesora, jeszcze nie wiceprezesa IPN-u, ale młodego historyka, najpierw magistra, później doktora Krzysztofa Szwagrzyka, Wrocławska Golgota, który pokazuje, sprzed wielu już lat, który pokazuje cały taki trud badawczy, poszukiwania archiwalne, próby ustalenia, przebicia się przez różne archiwa, w tym archiwa sądowe, archiwa instytucji zakładowe, w których była poukrywana prawda o tym, jak wyglądała ta powojenna gehenna tych, którzy się odważyli powiedzieć komunistom nie, nie zgodzić się na zło, bo pamiętajmy, ta władza, która po wojnie przyszła, była po prostu zła. Ta władza, która była nad tą lokalną tutaj taką administrującą władzą polskich komunistów, czyli władza sowiecka, była już zupełnie bezwzględnie zła, docna, zepsuta, za to teraz czasowo zwycięska, jak się okazało jeszcze przez kilkadziesiąt kolejnych lat. Powiedzenie, jak gdyby to był taki trochę dalszy ciąg walki z bolszewikami, walki z komunistami, tylko teraz niestety już bez tego pięknego finału, jakim była Bitwa Warszawska i rzeczywiście zwycięstwo, jakie się udało w roku 20. Ale warto wspomnieć taką jedną rzecz, że ten bój z komunistami w 56 roku, gdy się po amnestii otworzyły bramy więzień, gdy wielu tych chłopców, dziewczyn, uczestników konspiracji antykomunistycznej ostatecznie wyszło na wolność i wróciło do normalnego życia. Tu pamiętajmy o właśnie kobiety, więźniarki Fordonu, Grudziądza, tych katowni dla kobiet. Profesor późniejsza, pani profesor Barbara Otwinowska, żołnierz, oficer Armii Krajowej, bohaterka Powstania Warszawskiego, czy jedyna kobieta cichociemna, generała Elżbieta Zawadzka, w okresie stalinowskim więziona w Bojanowie, ale właśnie wcześniej w Grudziądzu, czy w tej katowni dla kobiet fordońskiej. Otóż gdy się w latach 90. rzeczywiście otworzyły tutaj możliwości przypomnienia losów tych postaci, to dla wielu osób rzeczywiście było szokiem, że życiorysy niektórych i części osób znano dla II wojny światowej jakby, ale nie wiedziano, jak one są bogate, jak też dramatyczne są w tym okresie komunistycznym. Stopniowo wypełniamy, jakby to już mówię w imieniu całego cechu historyków, ale też i w imieniu Instytutu Pamięci Narodowej, ale również mojego Instytutu Historii Archiwistyki Macierzystego w ramach strukturze Wydziału Nauk Historycznych UMK, że od tych kilkudziesięciu lat staramy się powoli przypominać tę historię, wypełniać. To niestety upływ czasu. Pamiętajmy, ta batalia, ta wojna, ta walka, to antykomunistyczne powstanie niepodległościowe, ostatnie wielkie powstanie, jak czasami ten zryw lat 44-56 głównie, chociaż tą datę końcową 63 często nie tylko przez wzgląd na Franczaka się dodaje. Otóż to powstanie przez kilkadziesiąt lat skazane na niepamięć spowodowało, że dokumentacja rzeczywiście jest niepełna, jest bardzo często niekompletna, wymaga wielkiego trudu w odcyfrowaniu, w odczytaniu, ale pewne sukcesy są. Tu szczególnie pomocne było utworzenie Instytutu Pamięci Narodowej, a przede wszystkim to, co w instytucie jakby technicznie wykonano, czyli udostępnienie zasobów akt tych struktur, które zwalczały konspirację niepodległościową. A więc ta dokumentacja wytworzona, często ukradziona, zrabowana, zajęta, zarekwirowana przez katów, ta dokumentacja trafiła stopniowo po utworzeniu IPN-u, tylko przypomnijmy, kiedy on powstał, w 2000 roku. To jest dopiero druga połowa roku 2000, gdy stopniowo, i to też z dużymi problemami, realnie po kilku latach było już takie pełniejsze otwarcie, zaczęło się udostępniać dokumenty, czyli mamy z dzisiejszej perspektywy 2022 roku kilkanaście lat już pełnego, bardzo szerokiego dostępu do dokumentacji poświęconej tej antykomunistycznej konspiracji, ale straconego czasu od połowy lat 50. czy od lat 40., bo tak naprawdę te życiorysy się zamykały już często wtedy, jak u tego Władysława Łukasiuka w roku 49., gdyby już wtedy można było badać, opisywać, sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Zresztą gdyby można było, to znalibyśmy miejsca ich pochówku, wiedzielibyśmy, gdzie są ich groby, wiedzielibyśmy dużo więcej. Ale ponadczasowość jest tutaj bardzo ważna. Oni służyli dobrej sprawie. Oni przeciwstawili się złu i to temu złu, które pod pewnymi względami na nowo ujawnia swoje oblicze, no bo nie łudźmy się, dzisiejsza niekomunistyczna Federacja Rosyjska, niekomunistyczna Moskwa ma jednak w sobie wiele zła odziedziczonego, a może ściślej, nie rozliczono. Nie dokonano prawdziwego oczyszczenia się, oczyszczenia państwa, oczyszczenia jego struktur. Nie dokonano faktycznego takiego rozliczenia, pełnego rozliczenia z komunizmem, z potępieniem bohaterów, z usunięciem ich z placów, pomników, z nazewnictwa, z podręczników i opisania jakby na nowo, napisania historii Rosji w okresie krzywdy komunistycznej, w okresie tych strasznych represji, które tam się tak naprawdę zaczęło od roku 17 i wcześniejsza nie była wcale radosna. To było więzienie narodów cesarskie, carskie. Później stało się więzieniem ludów, a w tym własnego, głównego, rosyjskiego po roku 17. I to jest cały czas taka historia nierozliczona, czemu się zresztą trudno dziwić, jeżeli na czele państwa stoi wyższy oficer KGB, który jest po prostu kontynuatorem tej formacji, która przecież odpowiada czy za zbrodnię katyńską, czy za tysiące, miliony ofiar i innych zbrodni, które popełniono w okresie sowieckim. I ta Rosja przez to jest w stanie dopuszczać się znacznie łatwiej, niż gdyby była krajem, no nazwijmy właśnie po oczyszczeniu takim historycznym, po politycznym rozliczeniu z dawną przeszłością, byłaby zupełnie innym państwem i na pewno dużo trudniej byłoby w takim państwie podjąć decyzję o najeździe na inne państwo, o wywołaniu wojny, o sprowokowaniu, to jest zbrodnia przeciwko pokojowi, okrutna zbrodnia, zresztą z różnymi zdarzeniami, jak się słucha teraz tutaj atak, ostrzelanie szpitala, ostrzelanie jakiejś innej cywilnej placówki oświatowej, przedszkola, coś co budzi karetka, coś co po prostu nie chce się uwierzyć, że ktoś jest do tego zdolny, ale pamiętajmy, państwo rosyjskie w tym ostatnim stuleciu, w tej szczególnie tragicznej epoce od roku 1917 po kres lat 80. ma fatalną historię, nierozliczoną, nieopisaną, nieosądzoną i z tego no, powstaje taka na pewno zła sytuacja pewnej jakby swego rodzaju poczucia bezkarności. Tam, pamiętajmy, próbowano troszkę wchodzić w te rozliczenia, ale to wszystko było dużo łagodniejsze niż to, co u nas znamy. Pamiętajmy, że u nas jednak były i próby pociągania do odpowiedzialności sądowej, oskarżeń, były i częściowo okazały się skuteczne dla późniejszej generacji, ale sankcji finansowych, pozbawienia rozmaitych przywilejów, przynajmniej części funkcjonariuszy. No i był masowy ruch docenienia, uhonorowania, wyróżnienia ofiar, no i opisania całej tej historii, zarówno tych, którzy byli w niej katami i tych, którzy byli w niej bohaterami, byli ofiarami i zasługiwali pod tym względem. Mamy w Polsce kilkadziesiąt lat i to jeszcze w latach 90. na tym polu jakichś osiągnięć. A w Rosji, co się ostatnio stało, ja to szczególnie mocno chcę podkreślić, wiosną zeszłego roku, bo miałem akurat kontakt ze Stowarzyszeniem Memoriał, filia petersburska, odwiedziła mnie wtedy jeszcze w biurze w Gdańsku i miałem okazję spotkać się z tymi bohaterami walki o prawdę o Rosji, z tymi Rosjanami, którzy są naprawdę zasługującymi na wyróżnienie, na ogromne uznanie, tymi, którzy chcą powiedzieć Rosjanom, a także i światu to opowiedzieć, jak straszna, jak zła była historia stalinowskiej, okrutnej Rosji. To stowarzyszenie przecież padło ofiarą szykan, represji, jest praktycznie w trakcie likwidacji. Na swój sposób można powiedzieć, że strzały oddane w tym kierunku przez władze putinowskiej Rosji, w kierunku memoriału, tego sumienia, tak to stowarzyszenie bywa nazywane, że to jest takie sumienie Rosji, takie zbiorowe, organizacyjne, stowarzyszeniowe. Otóż ten atak wymierzony poprzedził, jak się okazało, bandycki atak na sąsiedni kraj, którego niepodległość chce zniszczyć Federacja Rosyjska. I niewątpliwie z przesłania żołnierzy wyklętych wynika ta ponadczasowość wartości, jaką jest walka o wolność, jaką jest poświęcenie dla własnej ojczyzny, na pewno w tej chwili strona ukraińska buduje sobie taką wspaniałą tożsamość doceniającą, w której jest szczególnie mocne docenienie tej wartości, jaką jest wolność ojczyzny, jaką jest niepodległość, jaką jest samodzielne decydowanie o swoich sprawach i niezgoda na okupację. Żołnierze wyklęci dlatego poszli, dlatego trwali w konspiracji, do niej wracali, czy w niej nieprzerwanie pozostawali, bo nie chcieli się zgodzić na zło o różnych obliczach, o różnych wymiarach, ale w tym na takie fundamentalne, na to, żeby Polska była krajem zniewolonym, bo to jest najbardziej fundamentalna kwestia. Polska w roku 44, w roku 45, w miarę przesuwania się frontu, okazywała się i zamieniała się w sowiecką kolonię, półkolonię, w kraj ewidentnie zależny, w kraj, w którym Sowieci pozostawiali sobie garnizony, budowali pomniki dla siebie, wręcz wymuszali budowanie pomniki wdzięczności, haniebne, kłamliwe. Armia Krajowa nie dostawała ani całe polskie państwo podziemne żadnych wyróżnień, żadnych upamiętnień, a w każdym mieście powiatowym, w każdym mieście wojewódzkim, w każdym większym ośrodku, nie tylko na cmentarzach, zaczęły w centrach miast wyrastać takie obeliski czy innego typu upamiętnienia, które upamiętniały okupanta. No pamiętajmy, w 1939 roku i 1941 to jest przecież siła zbrojna państwa, które jest współsprawcą II wojny światowej, całego zła. Druga wojna nie zaczęła się w 1941, tylko w roku 1939 zaczęła się z winy zarówno hitlerowców, Adolfa Hitlera, tych złych Niemców z Berlina i z Niemiec, tam z zachodu, na zachód od naszych granic, jak i zaczęła się z winy tych złych Rosjan, czy mieszkańców państwa sowieckiego, z tym Gruzinem na Kremlu, na czele tego państwa, jakim był Józef Stalin, ale to państwo jako drugie przyczyniło się do tego dramatu. I przeciwko temu protestowali uczestnicy antykomunistycznej konspiracji. Samo pobicie Hitlera to za mało. Teraz trzeba pobić Stalina. A jeśli nie możemy go pobić, to chociaż pobijemy się z nim, bo honor jest bić się po prostu o dobrą sprawę. Nawet tu pod tym względem, gdy już szans na zwycięstwo wielkich nie ma, to z honorem polec w dobrej sprawie jest spełnieniem, przynajmniej pozostawieniem po sobie jakiegoś dobrego testamentu, takiego żołnierskiego. To byli wszyscy żołnierze. Pamiętajmy, oni obojętnie, czy wywodzili się ze środowiska nauczycielskiego, chłopskiego, robotniczego, ziemiańskiego, przedsiębiorców, jakichś właścicieli, mieszczańskiego, rzemieślniczego, czy byli zawodowymi żołnierzami. To była niewątpliwie grupa najliczniejsza, taka kilkudziesięcioprocentowa. Otóż oni wszyscy dobrze rozumieli to pojęcie honoru, ale w takim mądrym znaczeniu. Nie ocalę swojego życia, ale chociaż podejmę próbę zostawienia pohamowania to raz. Z jednej strony pokazania złu, że są dla niego granice, że zatrzymuję rozprzestrzenianie tego zła, spowalniam. To już będzie pewna korzyść, bo to rzeczywiście osiągnęli. Pamiętajmy, jak szukamy źródeł narodzin opozycji w latach 60., 70., a szczególnie tego największego ruchu, jakim była Solidarność, jak szukamy źródeł przetrwania Kościoła katolickiego w Polsce, znacznej części jego struktur i ocalenia, to mamy je między innymi w tym, że w Polsce powstał rzeczywiście bardzo duży ruch oporu w okresie tej pierwszej fazy budowy komunizmu, czyli właśnie miało miejsce to antykomunistyczne powstanie. Gdyby go nie było, postęp komunizmu byłby dużo dalej idący, ucierpieliby wszyscy. Dużo szybciej zaczęłaby się i pewnie skuteczniej by poszła akcja wymierzona chociażby we własność prywatną, od rzemiosła kupców, te miejskie środowiska przez rolnictwo z tą fundamentalną kwestią indywidualnych gospodarstw. Dużo silniej by uderzono i skuteczniej, bo byłby jakby wystawiony samodzielnie, władza mogłaby się skoncentrować dużo szybciej na takim celu, jakim było duchowieństwo, ta część kościoła instytucjonalnego, której osłabienie oczywiście funkcjonowało dla całości, czy miałoby skutki bardzo negatywne. Dużo bardziej by uderzono w takich już szeregowych obywateli i w takie zwykłe, codzienne obywatelskie formy jakiegoś tam oporu i niezgody na komunizm. Żołnierze wyklęci spełnili tutaj taką rolę swoistego bufora, swoistego takiego zderzaka pierwszego, na którym komuniści bardzo długo rzeczywiście no po prostu łamali zęby na wielu obszarach Polski, to szczególnie rok 46, ale już i w 45 jesienią to widać, gdzie niegdzie jeszcze w 47 były takie powiaty, gminy, obszary, gdzie naprawdę przez pewien okres to wręcz trwało, miała miejsce dwuwładza. Rządziła w części terenu władza komunistyczna, a w części terenu musiała się pogodzić z tym, że tam władzę ma konspiracja niepodległościowa. I to miało swoje znaczenie, bo to pokazało, nawet gdy ta konspiracja ostatecznie przegrała, że taki zryw się może powtórzyć, bo w ludziach i społeczeństwie no istniała przecież cały czas ta niechęć do systemu komunistycznego. No i najlepiej ona się ujawni potem w 80 roku, gdy powstanie Wielka Solidarność. Jednym fundamentem tego wielkiego ruchu antykomunistycznego, bo to jest istotą Solidarności, tej niezgody na dalsze trwanie Polski Ludowej w tym modelu, będzie na pewno Kościół, który będzie tutaj źródłem, ale będzie też ta nasza tradycja niepodległościowego dobijania się, po prostu dążenia do wolności. Tradycja niepodległościowa Polska, która wywodziła się no i z tradycji powstań i zrywów niepodległościowych jeszcze końca XVIII wieku, powstań większych i mniejszych i ruchów niepodległościowych w wieku XIX, no tego wielkiego zrywu, który się zrodził, pojawił w drugiej, w pierwszej wojnie światowej, gdy Polska się odradzała. Pamiętajmy, że przez szeregi legionów ponad 40 tysięcy ludzi przechodzi. To ten czyn legionowy tworzy rzeczywiście, powstaje też potężna struktura wielotysięczna, jaką jest Polska Organizacja Wojskowa. To wszystko tworzy rzeczywiście takie duże zaplecze, dlatego żeby państwo miało się na kim oprzeć. I z konspiracji antykomunistycznej też zostaje to dziedzictwo, że w tradycji rodzinnej, nawet gdy część rodziny wybrała dostosowanie, pogodzenie się, no wręcz kolaborację z tą pełną z władzą komunistyczną, dostosowanie się do życia, nawet większość rodziny, to pamięć o tym, że ktoś z tej rodziny siedział w więzieniu, ktoś zginął, ktoś służył właśnie w wojsku po wojnie, czyli był tym żołnierzem wyklętym, jednak ona funkcjonowała i w bardzo wielu rodzinach została ta pamięć też tak dobrze przekazana, że to był dobry człowiek, że to on miał rację, tylko był słabszy. No, znaczy w tym starciu z władzami był słabszy. Zwycięstwo przyszło po latach, bo to zwycięstwo jakby dokonuje się na naszych oczach. Te ostatnie 12 lat, gdy mamy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, gdy rzeczywiście wynosimy na pomniki największy chyba sukces, oczywiście ono już było troszkę wcześniej ugruntowane, ja to zwracam zawsze uwagę, w Toruniu mamy tak naprawdę takie trzy główne pomniki, które są im dedykowane, tej konspiracji antykomunistycznej powojennej. Pierwszy w 2001 roku już powstał, czyli praktycznie Instytut Pamięci Narodowej jeszcze nie zdążył rozpocząć większej działalności takiej popularyzatorskiej, edukacyjnej, dopiero pierwsze wystawy, dopiero gromadzi, zaczyna udostępniać cząstkę dokumentów, a na więzieniu na Piekarach, u nas tutaj przy Okrąglaku w Toruniu, jest tablica upamiętniająca między innymi represjonowanych, czy taka dedykowana wręcz imiennie, znaczy skierowana do grupy żołnierzy garnizonu Toruń, którzy w 1946 roku padli ofiarą takiej brutalnej akcji represyjnej, płacąc bardzo wysoką cenę wolności, tortur i szykan. Tu szczególnie postać Sylwana, porucznika Sylwana Stankiewicza jest konieczna do przywołania. On przeżył wronki, wrócił z tej strasznej, okrutnej katowni pod Poznaniem, z tego stalinowskiego, najgorszego w Polsce zachodniej, najstraszniejszego chyba więzienia, ale zapłacił straszną cenę. Kolejne upamiętnienie w Toruniu powstało w roku 16. To jest pomnik żołnierzy wyklętych w formie tego obeliska z husarskimi skrzydłami i podobnie w drugiej połowie już dekady powstaje też pomnik na więzieniu na Wałach Sikorskiego. Pomnik na dawnej siedzibie Gestapo, później siedzibie UB i SB. Tablica pamiątkowa, która jest zlokalizowana i przypomina ofiary represji od 1939 roku, naszych okupantów, naszych prześladowców po rok 1989. A więc mamy tutaj 2016 jest ta tablica i dwa lata później powstaje pomnik. Mamy te upamiętnienia, z których jedno jakby powstaje jeszcze przed czasem Instytutu Pamięci Narodowej, bo niewątpliwie bez powstania Instytutu Pamięci Narodowej, a ściślej bez otwarcia dokumentów wytworzonych przez Urzędy Bezpieczeństwa i generalnie no, struktury podległe Ministerstwu Bezpieczeństwa, bez udostępnienia dokumentów, które później wytwarzała też Służba Bezpieczeństwa, nadzorując i cały czas inwigilując wielu żołnierzy czynnych w latach 40. 50. konspiracji, praktycznie ogromnej większości prac, które dzisiaj powstały, by nie było. A dzisiaj mamy i biografie, i prace popularne, i prace naukowe, bardzo szczegółowe monografie, analizy terytorialne, mnóstwo publikacji, jest to już kilka tysięcy pozycji. A licząc drobne artykuły, będzie to i kilkanaście tysięcy, które powoli wypełniają, czy wręcz już no, tak naprawdę pod wieloma względami wypełniły tę wielką białą plamę w historii Polski, jaką był po prostu wielki opór czynny, opór zbrojny, opór zorganizowany właśnie w te struktury konspiracyjne, poczyniony po wojnie. Ale jeszcze raz przypomnę, wielka zasługa zeszytów historycznych Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, bo w redakcji tych zeszytów przyczynił się do ich tworzenia, przyczynił się w ogóle do budowy potęgi tego czasopisma, które zresztą do dzisiaj istnieje i dla naukowców odgrywa cały czas rolę fundamentalną. Jest to już w tej chwili ponad 40 potężnych tomów. Zeszyty historyczne WiN-u współtworzył między innymi jeden z najważniejszych budowniczych Instytutu Pamięci Narodowej, najpierw oddziału krakowskiego, później już w skali ogólnopolskiej całego Instytutu. Miałem zaszczyt zostać zaproszony do pracy w Instytucie właśnie przez niego świętej pamięci profesor Janusz Kurtyka. I temu krakowskiemu historykowi ze wspaniałego środowiska historycznego trzeba tutaj ogromnie pogratulować i całemu zespołowi, że oni jeszcze w połowie lat 90. zaczęli budować właśnie takie silne środowisko przypominające i podkreślające rangę tej powojennej konspiracji, koncentrując się szczególnie na organizacji największej, najważniejszej, najsilniejszej, szczególnie no w tych trzech czy dwóch latach, 45. czy część, jesień 46., 47., czyli na Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość, bo ta organizacja jest jakby głównym bohaterem właśnie wczorajszego dnia, wczorajszych uroczystości. Ja, jeśli dobrze policzyłem, to tylko Instytut Pamięci Narodowej odnotował na swoich stronach i centralnej, i stronach oddziałowych kilkadziesiąt, jeśli łącznie by policzyć, to pewnie będzie setka wydarzeń w różnych miejscowościach, w kilkudziesięciu miastach, chociaż tam były głównie odnotowane te wojewódzkie, ale tylko w tych miastach dużych odnotowano około setkę wydarzeń związanych z upamiętnieniem tego dnia. Ale jak się wczyta serwisy lokalne, zejdzie się na poziom miast, miasteczek, samorządów, to mamy tak naprawdę w każdym kilkunastotysięcznym mieście, no mówię poziom szczególnie powiatowy, ośrodków rangi powiatowej, mamy w tych kilkuset miastach wszędzie upamiętnienia, wszędzie akcje przypominające ten niezwykły zryw, to antykomunistyczne powstanie, no i w tym roku praktycznie wszędzie. Czy to było w Szczecinie, czy to było w Raciborzu, czy w Gdyni, czy w Grudziądzu, czy gdzieś tam w Łomży, czy w Białymstoku, czy tutaj w Toruniu, czy w Bydgoszczy. Wszędzie padało to porównanie. Tak jak z rosyjskim czerwonym, wtedy stalinowskim imperializmem, walczyli po 1944 roku. Przez kilkanaście lat żołnierze antykomunistycznej konspiracji niepodległościowej Polscy, tak teraz z rosyjskim imperializmem już bez tej twarzy Stalina, ale z twarzą Putina, walczy teraz wolna Ukraina. Bo pamiętajmy, to jest nasz niepodległy, wolny sąsiad, z którym mamy ogromnie liczne stosunki. Tu szczególnie mocno trzeba podkreślić, że łączy nas z państwem ukraińskim długa granica, ale szczególnie mocno łączy nas ogromna wymiana ludności. Obywatele polscy prowadzą liczne interesy, liczne biznesy. Jesteśmy krajem trochę zamożniejszym, a więc jesteśmy tutaj stroną bardziej aktywną, ale też jesteśmy turystycznie, turystyka medyczna też, czy jak to by nazwać. W każdym razie Polacy bardzo często podróżują. Oczywiście jest też cały czas ten nurt sentymentalny, chociaż dzisiaj to już są często wnukowie tych, co kiedyś opuścili nasze kresy lwowskie, czy te kresy bliskie, po prostu południowo-wschodnie województwa, czy ziemię wołyńską, z którą akurat jest blisko Toruń związany. Za to z drugiej strony ludność ukraińska, mieszkańcy Ukrainy, obywatele Ukrainy i to w dominującej części już narodowości i bez korzeni polskiej, ale tych oczywiście jest też dużo, są bardzo masowo obecni w Polsce, na polskim rynku. Są oni dzisiaj tutaj w naszej gospodarce, znaleźli się, a więc i to jako taka grupa bardzo sprawnie sobie radząca, bardzo liczna i bardzo pożądana przez wielu pracodawców, a więc doszło tutaj do bardzo głębokiego czy dużego pogłębienia więzi wzajemnych poprzez takie zwykłe sprawy gospodarczo-kulturalne w takim szerokim rozumieniu. Wobec tego i nie ma drugiego takiego licznego ruchu. Nie przyjeżdża do nas ani tylu Niemców, pomijam tam okresową turystykę na takie dłuższe pobyty, ani Białorusinów, ani Czechów, Słowaków, tylko właśnie Ukraińcy są tą grupą tak dominującą. Z tego też powodu jest dla nas ogromnie żywotnie ważne, co się dzieje na terenie Ukrainy. Nie bez powodu zresztą na pewno to wpłynęło na tę ogromną ofiarność, na tę wielką akcję. Tu wiem, że nawet z Torunia to już jedna z akcji poszła i będzie organizowana głównie w kierunku wsparcia dla terenu Wołynia, dla samego Łódzka. Wiem, że z Torunia chyba do sióstr Terezjanek tam jest adresowana też duża część tej pomocy takiej materialnej, bo ona oczywiście jest w tej chwili bardzo potrzebna, i jest potrzebna ta pomoc na miejscu dla około półmilionowej rzeszy obywateli Ukrainy, którzy już znaleźli się w ciągu tygodnia na naszych ziemiach. Nam pozostaje chyba tylko nadzieja, żeby to nie było. I oczywiście jestem tego przekonany, to nie są już te czasy, jakie były w strasznej epoce stalinowskiej, gdy świat po strasznej wojennej, drugowojennej zawierusze nie chciał, czy może ten bogatszy, silniejszy, kontynuować konfliktu w sensie czynnym. I tu chodzi szczególnie o decyzje amerykańskie, brytyjskie, czy i francuskie. Za to teraz mamy troszkę chyba inne podejście. Ja wierzę w to, że chcę po prostu bardzo w to liczyć, że w ciągu paru tygodni Rosja zostanie zmuszona do wycofania się z tego konfliktu, bo generalnie absolutnie nie możemy w to uwierzyć, że to zło wygra. Państwo rosyjskie, a już szczególnie ta administracja prezydenta Putina, to są kłamcy, to są oszuści. Pamiętajmy to, co zresztą dzisiaj z ojcem prowadzącym sobie wspominaliśmy, jak w 19 roku zostaliśmy na rocznicę wybuchu II wojny światowej po raz kolejny zaatakowani przez rosyjską administrację, bo wcześniej, 10 lat wcześniej, przecież oni zaczęli zaprzeczać paktowi Ribbentrop-Mołotow. Co jakiś czas wracają tam takie ataki naprawdę o zbrodni katyńskiej, ale to, co zrobili w 19 roku, to krótko było przed wybuchem epidemii koronawirusa, to było po prostu jesienią. To się ciągnęło tak od września, ale czy od sierpnia nawet, od rocznicy paktu Ribbentrop-Mołotow, ale apogeum było w grudniu 2019 roku, gdy Putin postanowił zostać wręcz prawie jakby tutaj zawodowym takim popularyzatorem historii czy historykiem i zaczął te swoje pogadanki, takie brednie wygłaszać, zmyślające nieprawdę o historii Polski, próbujące między innymi opisać nas jako sojuszników Niemiec, jako państwo, które ma jakieś straszne winy na swoim sumieniu, ukrywając krzywdy, cierpienia i całą rolę, straszliwą rolę Stalina, państwa rosyjskiego, państwa stalinowskiego w tym sojuszu z Niemcami i w krzywdzie. Miejmy nadzieję, że to państwo z tak złą władzą poniesie jednak ostatecznie klęskę, nie utrzyma się, że ta międzynarodowa akcja, która w tej chwili rzeczywiście chyba się umacnia, nie będzie taką tylko taki słomiany kilkudniowy zapał do tej walki na polu gospodarczym, ekonomicznym, rozmaitymi działaniami takimi sankcyjnymi, i oczywiście wsparciem, jak największym wsparciem i takim pomoc zwykła sanitarna, inne produkty żywnościowe, taka cywilna pomoc, ale również ta obejmująca to, co jest potrzebne dla armii. Miejmy nadzieję, że to wszystko się nie zatrzyma, tylko będzie na tyle skuteczne i efektywne, że za parę tygodni ta straszna, zła wojna, każda wojna jest zła, ta jest na naszych oczach odbywa się, a więc jest czymś, co przeżywamy u naszych granic, a więc jest tą wojną, która nas po prostu zresztą dotknęła fizycznie, skoro 500 000 jej ofiar, czyli uchodźców, mamy już na swoim, na terenie naszego państwa. Wobec tego miejmy nadzieję, że to piękne przesłanie, że o wolność należy się bić, że wolności należy bronić, że wolności nie należy oddawać i należy protestować, pięknie się tutaj spełni, z tym, że nie jak żołnierze wyklęci czekający kilkadziesiąt lat, ale że za kilkadziesiąt dni ta wojna się skończy zwycięstwem państwa ukraińskiego, wspartego przez liczną międzynarodową społeczność, przez państwa sąsiednie i bardziej odległe, w tym państwo amerykańskie, bo tutaj najbardziej chyba na tym światowym supermocarstwie mamy dzisiaj dwa na świecie takie, Chiny, które są raczej po tej złej stronie, ale no na szczęście bezpośrednio się nie angażują, i mamy drugie supermocarstwo amerykańskie, że skuteczność będzie duża i że po prostu o tej wojnie za parę tygodni zapomnimy, czy po prostu zakończy się ona obronieniem Ukrainy, wycofaniem się wojsk rosyjskich, i potem już będzie tylko naprawianie tych strat, które już zostały wyrządzone, i miejmy nadzieję, że takim wspólnym wysiłkiem szybko to zrobimy. Tu bym chciał być po prostu optymistą, ale zobaczymy.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, dziś uniwersalność czynu żołnierzy wyklętych, a naszym gościem jest pan profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Telefony do naszego studia: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, telefony dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i końcówka 66.
Tędy przeszło, sporo się przelało łez, lecz wracali tu z orkiestrą, bo zwycięstwo jedno jest. Więc szumiały dla nich wierzby i zakwitał biały bez, kiedy szli do niepodległości.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Proszę ojca.
Tak, proszę.
Nazywam się Irena Frączek.
Tak.
Mój ojciec poszedł do wojska, jak miał 19 lat, podczas I wojny światowej. I poszedł do wojska. Jak odchodził do wojska, matka mu dała różaniec. Synu. I rzeczywiście poszedł do wojska, dostał się do niewoli i pracował na Chłodnej Górze. Na Chłodnej Górze miał konie i wywoził kolibą węgiel na zewnątrz. I ponieważ 30 deko chleba miały tylko piątek i środę, to on leżał na takiej desce i patrzył, jak oni ładują. I odmawiał sobie różaniec. I wtedy konie zaczęły się gryźć. I on się dziwił, bo cały czas te konie były spokojne. I wstał do tych koni i wtedy upadła ogromna bryła węgla na tę deskę, co on leżał. Tę deskę załamały i tatuś spojrzał, mówi: mój Boże, Boże, ochroniłeś mnie, bo przecież nigdy się te konie nie gryzły. A wtedy i tego. No i to była pierwsza wojna światowa. Wrócił, był odznaczony z tej wojny. Był odznaczony, został podporucznikiem. Podczas II wojny światowej ożenił się i miał troje dzieci. Syn miał 11 miesięcy. I tatuś był powołany do wojska. Najpierw wzięły klacz, piękną klacz naszą, a później ojciec poszedł do tego wojska. Jak poszedł, tak no, zostawił tę matkę po prostu bez środków do życia. Rodzina się, no, co mogli, to łapali, żeby, że mówią, bo to ich to tam utopią gdzieś w Wiśle. No i tatuś poszedł i pracował przez 5 lat w Niemczech na wozu sztucznych, na wozu, no już zapomniałam, takie znane na firma, nawozów sztucznych. I tam tatuś pracował. Wrócił z niewoli, no i trochę żeśmy oddychnęli, ale a mamę wyrzucili z naszego domu. Nie było pojęcia, żeby powiedzieć: on tam pracuje dla was, Niemców, ale proszę ojca, to wszystko było sąsiedzi. I ja dostałam się do pracy. Pracowałam, byłam kierownikiem poczty w Bartodziejach. Pocztę przeniosłam do własnego domu i proszę ojca, po jednej stronie był pierwszy sekretarz ZSL-u, a po drugiej stronie był sekretarz POP. Jakie miałam skargi, bo ja nie należałam do partii. No, jakie miałam różne, ale jakoś przeżyłam i to wszystko przetrwało. Proszę ojca. A tatuś pędził krowy na ściernisko i tam zgubił ten różaniec. Zgubił ten różaniec. O Jezu, jak żeśmy szukali tego różańca. I sąsiad orał i mówi: a te konie, dwa takie habany i nie mogą pługa pociągnąć. Ale mówi: spojrzę, co? A ten różaniec okręcił się na lemieszu. No, jak się tatuś ucieszył, to jest różaniec od mojej matki.
Pani Ireno, dziękuję bardzo. Panie profesorze.
No, piękne wspomnienie związane no, rzeczywiście z wydarzeniem nadzwyczajnym. Taka pamiątka, która wiąże się z uratowaniem życia, to zawsze ładny, czy piękna rzecz, którą warto pewnie w rodzinie trzymać opisać dobrze i jak taką relikwię przekazywać najmłodszemu pokoleniu. Miejmy nadzieję, że nie będzie musiało iść już na wojnę, ale do jakiejś służby wojskowej najpewniej tak, bo tego chyba nie unikniemy, że szkolenia wojskowe będziemy musieli przechodzić. No a tu niestety wspomniała też pani o tym dramacie. No, oficer podlegał obowiązkowi służby wojskowej także w wieku starszym, a więc trudno się dziwić, że jeszcze no, w sile wieku osoba w randze oficerskiej została wzięta na wojnę. Niestety no, państwo, które wojnę przegra, ma potem, no, czy pozostaje ten problem braku opieki, braku zatroszczenia się o dzieci, gdy idzie się do niewoli. I to jest rzeczywiście dramat straszny. To cała Polska przeżywała tą katastrofę w 1939-1940 roku. No setki tysięcy rodzin pod tym względem. Przegrana wojna to jest rzecz bardzo zła, to jest rzecz straszna. Miejmy nadzieję, że już nigdy żadnej wojny nie przegramy, bo właśnie taka tu tak delikatnie przez panią wspomniana, ale właśnie ta refleksja, że sama żona zostaje z trójką małych dzieci i nie ma głowy rodziny, nie ma komu się opiekować. Najstraszniejsze było to, że z tej wojny przecież tysiące mężczyzn nigdy nie wróciło, pozostawiając ten drobiazg, te dzieci i te żony same sobie. Także to taka już smutna refleksja, ale piękny jest ten finisz, że ten cenny różaniec odnalazł się. Ten, który uratował życie i który być może jeszcze będzie tak pięknie służył.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Maria zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina się kłania tak króciutko. Bardzo dziękuję za tę audycję. A ojcom chciałam bardzo serdecznie podziękować za wczorajsze przedstawienie tak z bliska tej sylwetki jednego z tych naszych męczenników za wiarę. Prawda? Pana Łukasza Chyńskiego. No to już ewidentnie pokazane, że to są męczennicy, którzy walczyli o Królestwo Chrystusowe, skoro mówi, że Lajda i Chrystus to poucza swego syna, te więzi rodzinne, ten przekaz rodzinny jest tak umocniony, że dosłownie widzi się, jak to w Ewangelii ostatnio czytaliśmy, dojrzały owoc wiary, bo to Chrystus nimi kierował, byli do końca wierni. No, tak jak ojciec dyrektor był łaski wspomnieć któregoś dnia, że to są po prostu kandydaci na ołtarze. Oni nie walczyli z nienawiści, nie walczyli tam agresją, złośliwością, tylko miłością do Boga, że Bóg ma tu pierwsze prawo. I jak Pan Bóg nam pokierował, skoro prymasa Wyszyńskiego, który też błogosławiony, który też przecież pracował, był kapelanem AK, też przeszedł swoje, jednak doprowadził i też przecież trzy lata cierpiał, ale doprowadził nasz naród tysiącletniej tradycji wiary rzymskokatolickiej i państwowości w Europie. I tak to zwieńczył, tym bardziej, że jeszcze otrzymaliśmy za tym wierność. To, co pan profesor był łaskaw powiedzieć, to procentuje, że przynosi owoce, że otrzymaliśmy Jana Pawła II. Kto by się spodziewał, a już 100 lat temu jeden z naszych wielkich proroków, Juliusz Słowacki, już o tym mówił, czyli tak krzepienia serc, młodzież wychowana w tej atmosferze patriotyzmu Maryi była zdolna ponieść takie wielkie ofiary. No ja podziwiam. No i ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej, Królowej Polski, no który był krzewiony, szczególnie osoba Maryi, szczególnie w tych latach 20. się nie spodziewano tak wielkiego zwycięstwa. No i oczywiście osoba naszego męczennika, wielkiego atletyki Chrystusa, świętego Andrzeja Bobola, z którym będziemy dalej modlić się i prosić o wielkie łaski i błogosławieństwo. Szczęść Boże, dziękuję bardzo. Bardzo
dziękuję. Dziękuję, panie profesorze.
No tu można tylko dołączyć się do tego i podziękowania, i podkreślenia właśnie znaczenia religii dla uczestników działań no, niepodległościowych, dla żołnierzy konspiracji niepodległościowej religia była bardzo ważna. Bez tej religijnej motywacji, bez wiary, że mają, jeżeli nie teraz, to w przyszłości tę nagrodę otrzymają, to doczekają jej po śmierci, doczekają może potomkowie, może dzieci, ale służą słusznej sprawie. Bez tego nie byłoby na pewno ani ich aktywności, ani tego skutecznego oporu, bo oni pod wieloma względami wprawdzie stracili życie, ale ocalili honor, ocalili godność, nie zgodzili się na współpracę, nie wydali, nie sprzedali za pieniądze, za jakieś łaski, za jakieś łaski ze strony tych okupantów, nie porzucili swojej sprawy. Tak naprawdę czymś, co bardzo mocno, a być może najmocniej ich motywowało, była właśnie ich religijność. To w wypadku czy to rotmistrza Witolda Pileckiego, czy właśnie pułkownika Łukasza Cieplińskiego, czy szeregowych żołnierzy, pojawia się ten wątek. Nie bez powodu takim symbolem konspiracji niepodległościowej były ryngrafy. Były jakieś krzyżyki, medaliki, różańce. Pod tym względem to była rzeczywiście społeczność, która była bardzo religijna i miała rację. I oni tak naprawdę wierzyli w to, że jeżeli teraz nawet nie przyjdzie ten sukces, to przyjdzie on w przyszłości. Otrzymywali też wsparcie. Tu trzeba bardzo mocno podkreślić, że wsparcie Kościoła już udzielane wówczas, zresztą niektórzy kapłani dołączyli do męczenników, do tych, którzy oddali życie za wolną ojczyznę, jak na przykład ksiądz Władysław Gurgacz, grupa innych kapłanów, którzy zginęli w tym roku, przecież odbył się dopiero w tym roku, roku szkolnym, jesienią we wrześniu odbył się w Krakowie uroczysty pogrzeb księdza Władysława Gurgacza, który związał się po wojnie, pomagał konspiracji niepodległościowej i zapłacił za to najwyższą cenę. W Krakowie odbyła się ta wielka uroczystość. Tutaj na pewno ten wątek religijny warto podkreślać, bo bez tego ta konspiracja, bez religijności, bez poszanowania przykazań nie byłaby taka wspaniała, nie byłaby taka, żeby zasługiwać na to, co się jej dzisiaj buduje, takie pomniki, akcje upamiętnieniowe, szereg działań, dlatego że ogromna większość tych ludzi no po prostu była niezwykle moralna, niezwykle uczciwa, niezwykle troskliwa o to, aby ludność miejscowa, ludność na terenie ich działania no nie była pokrzywdzona, aby się nią opiekować. Dokładnie na wielu obszarach to oni się odróżniali. Ich celem było dobro miejscowej ludności, a celem tych komunistycznych władz była krzywda. No i tutaj źródłem takiego podejścia będzie oczywiście religijność. Bardzo dobrze, że pani wspomniała no kogoś, kogo możemy nazwać takim wielkim patronem całego polskiego oporu w okresie komunistycznym. Sam zresztą padnie jego ofiarą bezpośrednią już w roku 53 do 56 w okresie uwięzienia najmocniej, a wcześniej no, różnym poddany szykanom i represjom, a w okresie okupacji niemieckiej no, będący wręcz poszukiwanym. I chodzi oczywiście o naszego prymasa tysiąclecia, dzisiaj już błogosławionego. We wrześniu miałem nawet okazję być w Warszawie i wielki zaszczyt brać udział w tych uroczystościach beatyfikacyjnych. Prymas Wyszyński to też wielki męczennik tych czasów stalinowskich. Tu jeszcze warto przypomnieć drugą wielką postać biskupa Antoniego Baraniaka, bo to jakby na niego, czy na nim się wyżywali ci sadyści z Urzędu Bezpieczeństwa, torturując i próbując go zmusić do jakiegoś fałszywego świadectwa, świadczenia przeciwko prymasowi. Bez Kościoła, bez tej religijności, jaką wykazywała bardzo duża część uczestników antykomunistycznej konspiracji, ona by po prostu dzisiaj nie byłaby przez nas wspominana, nie budowalibyśmy jej pomników, nie byłoby po prostu tej rangi, tego znaczenia, nie byłaby tak wspaniała, bo zgubiłaby jej, no wiadomo, to każda w tak trudnych warunkach działająca struktura podziemna może ulec po prostu no, czemuś, co się nazywa no, jakiemuś zbłądzeniu, a to za pieniędzmi, a to dla kariery, a to dla jakichś gierek politycznych. A ta religijność broniła i pozostawiła właśnie wspaniałe takie sylwetki, życiorysy, postacie i te niezwykłe testamenty, jak chociażby właśnie grypsy z celi śmierci Łukasza Cieplińskiego, czy te przesłania, które zostały po rotmistrzu Witoldzie Pileckim.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze?
Mówi Stanisław z Podkarpackiego. Chciałem prosić o przedstawienie w kilku słowach coś na temat jednego z najwybitniejszych dowódców Armii Krajowej, kapitana Gracjana Fruga. który był dowódcą akcji czy operacji wileńskiej i za to dostał order Virtuti Militari. A tu, jeśli by było możliwe, chciałbym coś wiedzieć na temat jego czterech słynnych ucieczek od Niemców i od Sowietów. Czy coś na ten temat można było prosić? Ewentualnie gdzie można to znaleźć, żeby się o tym dowiedzieć? To by miał wszystko.
Dziękuję panie Stanisławie. Szczęść Boże.
Powiem panu, że właśnie jest promowany teraz postać kapitana Gracjana Fruga, bo pojawił się historyk akurat w Polsce Północnej związany z oddziałem białostockim i delegaturą IPN w Olsztynie i z oddziałem IPN w Białymstoku, Michał Ostapiuk, który chyba będzie formalnie finalizował doktorat poświęcony biografii tego wielkiego żołnierza. Gracjan Fruk to rocznik 1911, pochodzący z pana, jak domyślam się, z pana Stanisława, gdzieś pewnie rodzinnych stron, bo właśnie rzeczywiście z Podkarpacia, chyba z okolicy Dynowa, ta jego rodzinna laskówka. Żołnierz, który ma rzeczywiście przepiękny życiorys, no i też tragicznie zwieńczony, też w tymże roku 51, tylko że jego data śmierci to jest maj roku 51, nie marzec, już w Warszawie. Dosłużył się rangi kapitana broni pancernych. Był rzeczywiście związany w okresie II wojny z wileńską konspiracją, a ściślej z trzecią wileńską brygadą Armii Krajowej. W swoich chyba rzeczywiście osiągnięciach no, ma największy sukces. No nie, zaczyna się tak naprawdę, jego życiorys chyba trzeba rozpocząć od września 1939 roku. To już wtedy działa tak w Wileńskiej Brygadzie Kawalerii, między innymi bitwa pod Tomaszowem Lubelskim. To jest już jego pierwszy ten wątek, o którym pan wspominał, tak? Czyli ta pierwsza niewola niemiecka, z której zdążył uciec, dostał się wówczas i w rodzinne strony podążył, dotarł wówczas do Przemyśla i tam, no, Przemyśl jest podzielony, rzeka San jest granicą, tam dostał się znowu do niewoli sowieckiej. Udało mu się jednak po raz kolejny w tak krótkim okresie wykazać, no pamiętajmy, rocznik 11, to młody, sprawny człowiek, młody oficer, który jest w stanie po prostu fizycznie podołać trudom, no, jakiegoś ucieczki i ukrywania się. Udało mu się zbiec ponownie, tym razem udał się na Wileńszczyznę i dotarł już dotarł do miasta Wilna, gdzie związał się z konspiracyjnymi kołami, organizacjami konspiracyjnymi, jeszcze znajdującymi się poza strukturami Służby Zwycięstwa Polski i później Związku Walki Zbrojnej. To stopniowo dotarł do tych struktur, a wcześniej rzeczywiście miał kapitan Gracjan Fruk. Chyba z tego okresu są już zdjęcia w tym nowym albumie Michała Ostapiuka, który jest promowany. Ja jeszcze nie miałem okazji dokładnie przestudiować tego albumu. Znaczy fizycznie nie mam jeszcze na biurku tego albumu, zanim tam pewnie z Warszawy przez wydawnictwo będzie wysłane, ale z tego okresu chyba już są jakieś materiały fotograficzne, bo on jest w Wilnie aresztowany po raz kolejny przez Sowietów. Tam został zatrzymany w marcu roku 1941, a więc już w ostatnim okresie rządów sowieckich, wylądował chyba na Łukiszkach Wileńskich wówczas. I udało mu się, czy miał no szczęście to, że wywózkę przygotowywano na czerwiec 1941 roku. 23 czerwca został jednak uwolniony z transportu kolejowego, bo nie zdążył on się wydostać, a rozpoczęła się wojna i wtedy polscy kolejarze uratowali go. I to rzeczywiście jest taka no, życiorys niezwykły z tymi kilkoma ucieczkami, ale z perspektywy dzisiejszych dzisiejszej tematyki, wczorajszej rocznicy, której upamiętniamy w związku z rocznicą śmierci pułkownika Cieplińskiego, 6 podkomendnych z ostatniego zarządu WiN-u, to warto chyba szczególnie skoncentrować się na tym okresie już po zakończeniu okupacji niemieckiej. on trafił no ponownie zresztą do niewoli sowieckiej, był tam chyba znowu i na Łukiszkach w 1944 i w obozie NKWD pod Riazaniem, gdzie znalazło się bardzo wielu żołnierzy Armii Krajowej, szczególnie właśnie z Wileńszczyzny. I po powrocie z tego obozu, czy kolejnej po prostu ucieczce w 1946 roku, trafia znowu, no, rozpoczyna nowy epizod życiowy, w istocie nową konspirację. Najpierw znajduje się na terenie Łodzi, potem gdzieś w okolicach i zostaje niestety w 1948 roku w lipcu aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa i dołączony do procesu piątej, czy generalnie Wileńskiego Ośrodka Mobilizacyjnego Armii Krajowej razem z pułkownikiem Antonim Olechnowiczem. Tak samo wtedy sądzony jest i też w 1948 roku zatrzymany Zygmunt Szendzielarz-Łupaszko. Kończy się to niestety już tragicznie i sposób dość typowy dla kadry oficerskiej. Kapitan Gracjan Fruk zostaje skazany na karę śmierci. Chyba jeszcze w lutym 1951 ten wyrok zapadł, za to 11 maja wyrok został wykonany 51 w więzieniu mokotowskim. To jest ten obiekt, państwo tutaj nieraz mogli słuchać i gościć dyrektora Jacka Pawłowicza z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych okresu PRL na Rakowieckiej. To tam właśnie powstanie w kilku, chyba w stu kilkudziesięciu celach ostatecznie, ale przez które przeszło po kilku więźniów, tam powstanie docelowo to, co ja sobie tam wyobrażam, że to tak musi być zrobione, takich kilkaset bardzo konkretnych upamiętnień, gdzie byli więzieni szczególnie ci z najbardziej takimi dramatycznymi życiorysami, z najbardziej dramatycznymi też epilogami tych życiorysów, czyli po prostu zakończonymi śmiercią, i na pewno takie piękne upamiętnienie, wielkie, rozbudowane, z całym opisem też tych perypetii życiowych niezwykłych, tych wielkich ucieczek i z rąk niemieckich, i z rąk sowieckich. Na pewno Gracjan Fruk będzie jednym z takich bohaterów. No i niestety z tą smutną datą za dosłownie dwa miesiące będziemy mieli równo tą 70. już pierwszą rocznicę śmierci tego dzielnego żołnierza, który no po prostu nie, no absolutnie zasługiwał na wyróżnienia, na kolejne odznaczenia. Zresztą był chyba i Krzyż Walecznych, i Virtuti Militari otrzymał za ogromne osiągnięcia z okresu II wojny wojskowej, z okresu II wojny światowej, po II wojnie światowej. Do tego Virtuti Militari, do Krzyża Zasługi, do Krzyża Walecznych doszła ta przerażająca kara śmierci, ten mord sądowy wykonany i tragiczny los, jakim był no, typowy los dla kilku, co najmniej tysięcy żołnierzy wyklętych, szczególnie tych, którzy byli w kadrze kierowniczej, w kadrze dowódczej, w kadrze oficerskiej, i po prostu śmierć. Piękna, wspaniała, bohaterska postać. To taki no, bohater na rzeczywiście pomniki, do wyróżnienia. No, podejrzewam, że będzie też wersja, o właśnie, na pewno będzie wersja elektroniczna tego albumu, no to dla tych, którzy mają troszkę lepsze narzędzia elektroniczne, komputery, bo będzie można ten album przygotowany przez doktora, przez pana Michała Ostapiuka, który jest chyba zresztą ta część fotograficzna takim przygotowaniem do tej pełnej biografii naukowej kapitana Gracjana Fruga. Będzie to pewnie takie wprowadzenie poprzez właśnie tą część fotograficzną. Ale rzeczywiście ja dziękuję panu Stanisławowi za przypomnienie i tej postaci, bo chyba w pierwszej setce, chociaż tak naprawdę jakbyśmy na Rakowiecką pojechali, tam mamy trzy setki na ścianie, na Rakowieckiej, na zewnętrznej części muru, prawie umieszczony nazwisk, ale chyba w pierwszej setce tych bohaterów antykomunistycznej konspiracji zmieściłby się właśnie również kapitan Gracjan Fruk. Warto tę postać zapamiętać, warto no, górala czy szczerbca, bo on chyba tych pseudonimów dwóch używał, warto jego postać przypomnieć.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwoni Jan z Łodzi. Ja mam, wiesz, to jest szeroki temat, uniwersalizm, bo tutaj pan prelegent nawiązał do dzisiejszych czasów, które się dzieją na Ukrainie. I co my zobaczyliśmy? Zobaczyliśmy u kobiet, które żegnały swoich mężów i u mężów, które żegnały swoje żony, które na pewno bardzo kochają, uczucie braku, gdy się jest rozłączonym z człowiekiem, którego się bardzo kocha. Widzieliśmy tam również niepokój, bo się jest od niego daleko. No i smutek, gdy się trzeba rozstawać z tymi, których się bardzo kocha. Właśnie w tym przesłaniu pana Cieplińskiego to wszystko było. Ja uważam, że tutaj najbardziej cierpiał, bo ci ludzie niezłomni, żołnierze, to nie cierpieli mimo tych tortur. Oni byli nawet szczęśliwi, bo oni nie zostali złamani. I to było widać w ich jak gdyby zachowaniu i właściwie to wynika z tej prawdy Bóg, honor, ojczyzna. Ja myślałem, że tylko w stanach religijnych cierpienie traktuje się jako ofiarę i zasługę. Oni musieli być bardzo blisko wiary, bo inaczej oni by tak się nie zachowywali. I to jest właśnie... To powinno nas trochę wzruszyć, bo właśnie chyba najgorszą rzeczą dla nich to było pożegnanie się z rodziną i to był chyba ich największy, czyli oni byli pełni uczuć. Ale niestety tutaj mamy pewien problem, dlatego ja się cieszę, że mamy tak cudownych historyków, bo w okresie trzeciej RP Kaci zaczęli się przeobrażać w ofiary. Pisali sobie autobiografię i my troszeczkę w tej trzeciej RP zostaliśmy zmanipulowani. Bo i dlatego tutaj jest wielka rola historyków, bo ci ludzie, ktoś kiedyś mówił, że historia jest sędzią. My właściwie nikogo nie osądziliśmy. Nikogo nie osądziliśmy, chyba już nie osądzimy, dlatego Bogu niech będą dzięki, że Pan Bóg wymyślił historyków takich wspaniałych. Jesteście nam bardzo potrzebni. I Bóg zapłać za audycję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Bardzo proszę, panie profesorze.
Kilkuset funkcjonariuszy zostało osądzonych za to ze względów wiekowych, zdrowotnych. Sankcje, no takie prawdziwe, odczuli bardzo skromnie. Jeżeli chodzi o bardziej dotkliwą i powszechniejszą karę, to tutaj już dużo liczniejsza grupa, wielotysięczna, odczuła bardzo poważne zmniejszenie uposażeń emerytalnych, a więc to jest taka pewien sukces. Za to największym jest rzeczywiście to, co się udało historykom, archiwistom, też przy wsparciu i w porozumieniu z prawnikami z pionu prokuratorskiego, bo jeśli pan otworzy sobie katalog Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej i zobaczy największy katalog, który ma 100 kilkadziesiąt tysięcy już udostępnionych rekordów funkcjonariuszy, to jest to jednak sąd historii w tym momencie. Taki sąd w cudzysłowiu, nie ten, który wymierza wyrok jakiś konkretny, czy pozbawienia wolności, ograniczenia praw, czy inny, ale w tym wypadku na pewno skazujący na to potępienie, na to skrytykowanie, bo umieszczenie w takim katalogu nie jest niczym chwalebnym. Wskazanie tam też dość precyzyjne i dokładne zajmowanych funkcji, stanowisk, dość łatwo wtedy jest każdemu przypisać temu okresowi służby, funkcji pełnionej, konkretne działania i czyny generalnie, które nie są chwalebne, a wręcz odwrotnie, a więc to jest rzeczywiście coś, co możemy zrobić i co jest do zrobienia i to historycy będą robili, bo to nawet w odniesieniu do dawnych stuleci, wiek XIX-XVIII, cały czas jest w jakimś stopniu to zadaniem do każdego rzetelnego historyka opisać przeszłość jak najdokładniej tak, jak ona była i też uporządkować poszczególne wydarzenia, uporządkować opisy poszczególnych bohaterów wydarzeń, umiejscowić ich też po tych stronach, kto dobrze, kto źle się zasłużył, gdy piszemy, szczególnie wskazując na jakąś konkretną perspektywę. perspektywę, no najczęściej jednak historyk pisze z perspektywy jakiejś swojej narodowej, państwowej i podkreśla tutaj pewien interes no, struktury na przykład takiej czy organizacji politycznej społeczeństwa, jaką jest państwo, także państwo, które przegrywa, państwo, które upadło, ale pozostała wspólnota kulturowa, wspólnota narodowa, a więc tutaj taki osąd rzeczywiście się robi. A wracając do tego początku wypowiedzi pana Jana z Łodzi o tym, co widzimy rzeczywiście takiego uniwersalnego w każdej wojnie, w każdym konflikcie, to jest rzeczywiście dramat rodziny zawsze. Pod tym względem nie ulega wątpliwości, że taką ofiarą każdej wojny jest takie powiedzenie dziennikarskie, że pierwszą ofiarą wojny pada prawda, no ale to jest związane oczywiście z działaniami dezinformacyjnymi, z pewną samoobroną też każdej ze stron konfliktu, żeby nie osłabiać sobie morale niektórych danych od razu, czy z jakimś no, pewnym przygotowaniem nie upowszechniać. Ale oczywiście na każdej wojnie taką ofiarą najbardziej dotkliwą to są rodziny. Najbardziej dotkliwie poszkodowaną, bo każda wojna, no ten kontakt, utrata, nawet na okres paru tygodni jest już bolesny, wymuszony, pamiętajmy, nagły, nieplanowany, a tutaj jest to odcięcie całkowite. Ten powołany do służby, no najczęściej to jest mężczyzna, chociaż teraz chyba w armii ukraińskiej 17% kobiet, to jest więcej chyba niż w naszej, a więc mamy też sporo dziewcząt, chociaż raczej one są, tak domyślam się, stanu wolnego i raczej nie mają dzieci, bo by chyba przerwały służbę i nie służyły. W każdym bądź razie, czy większość z nich nie ma, ale generalnie to już jest dramat, no bo mają mamy, mają rodziców, mają kuzynów, krewnych, dziadków, kogoś jeszcze, rodzeństwo. To powoduje no, narzeczonych, czy ukochanych, czy małżonków. To powoduje, że oczywiście na każdej wojnie to będzie pierwsza grupa boleśnie poszkodowanych, którzy mają rozstanie, mają, a później największy dramat, gdy okaże się, że to rozstanie zamieni się w rozstanie bezpowrotne. W wypadku tych żołnierzy konspiracji antykomunistycznej, o których mówimy, i tych najbardziej znanych, najbardziej zasłużonych, tych właśnie tego szczebla oficerskiego, tego dowódczego, no to były to bezpowrotne rozstania, bo praktycznie większość z nich pozostawiła bliskich. Niektóre to są takie bardzo smutne sytuacje, gdy niektórzy byli bardzo młodzi, no to pozostawili po prostu, czyli dzieci ginęły szybciej niż rodzice, pozostawili osieroconych rodziców, pozostawili rodzeństwo, pozostawili jakichś bliskich, no w wypadku osób tak w sile wieku, to najczęściej były pozostawione i osierocone dzieci, małżonki. To zresztą to środowisko jest bardzo ważne, bo gdyby nie dzieci żołnierzy wyklętych, gdyby nie ci ich krewni, to w bardzo wielu wypadkach no byśmy na przykład nie mogli dzisiaj ich grobów odnaleźć, gdybyśmy do nich nie dotarli, gdyby one się nie zgłosiły, gdyby nie chciały udzielić pomocy, to zespół profesora Szwagrzyka nie miałby chociażby materiału genetycznego, nie miałby też bardzo wielu niezwykle ważnych informacji, całej pomocy i też tego ogromnego duchowego wsparcia. Chyba Arkadiusz Gołębiewski, jak zrobił film Dzieci, właśnie skoncentrowany wokół tych najmłodszych, jakby ofiary spóźnione, ci, którzy rodzili się, czy jako osoby jeszcze malutkie, no, nie były nawet świadomymi świadkami represji wobec swoich bliskich, ale po latach do tego dojrzały, a potem wiele z tych dzieci stało się takimi niezwykle ważnymi i aktywnymi uczestnikami poszukiwań, uczestnikami akcji upamiętniających. To jest zresztą to ogromne wsparcie. Pamiętajmy, no, historycy zrobią tylko niektóre jakby działania, ale w wypadku części bez takiego wsparcia i czynnika społecznego, czynnika rodzinnego jest to troszkę niewyobrażalne. No, ja mogę odesłać do jednego miejsca, gdzie są pochowani nasi bohaterowie z marynarki wojennej. Jeden z najpiękniejszych cmentarzy nadmorskich, czyli na Oksywskiej Skarpie, cmentarz marynarki wojennej, na którym pochowani są między innymi oficerowie, dowódcy, żołnierze, marynarze z obrony wybrzeża z 1939 roku, a później po wojnie próbujący odbudować polską marynarkę wojenną i w okresie już pełnego apogeum stalinizmu w latach 51, a szczególnie w 52 roku wymordowani między innymi no, tacy bohaterowie jak Stanisław Mieszkowski, jak Jerzy Staniewicz, Zbigniew Przybyszewski, dzisiaj w rangach admiralskich czy komandorskich. Otóż bez wsparcia dzieci, chociażby tutaj syna na przykład dzisiaj już pośmiertnie kontradmirała Stanisława Mieszkowskiego, bez pana doktora Witolda Mieszkowskiego, no nie wyobrażam sobie wręcz całej akcji i działań popularyzujących, a potem zresztą upamiętniających i to tych realizowanych w Warszawie i tych realizowanych w Gdyni, a więc tutaj ta więź jest i bardzo ważna, bardzo istotna, ona jest też długotrwała, nawet gdy czasami no, mija kilkadziesiąt lat, pół wieku ona pozostaje. Ja mam nadzieję właśnie, że to, co pan zaobserwował i w mediach jest tak pokazywane, te rozstania, zresztą je widać też na granicy, to jest jeden z tych elementów, gdy no, zostawiają, odsyłają jakby w bezpieczny teren gdzieś tam do bliskich znajomych, czy właśnie wręcz za tą granicę swoich bliskich i ci zobowiązani do służby wojskowej no, jadą po prostu już na front. Ja mam nadzieję, że to nie będzie coś takiego, co my znamy z okresu II wojny, czy stalinowskiej epoki, tylko cały czas wracam do tej swojej nadziei, którą chciałem no szczególnie mocno podkreślić i jak gdyby ją wykrzyczeć, że liczę na to, że będzie jednak za parę tygodni koniec tej złej wojny i że nie będzie żadnych kolejnych ofiar, nie będzie po prostu tutaj takich no, rozstań na zawsze, że to tylko na krótko i za parę tygodni, jak zły sen, ta agresja się skończy i te wojska rosyjskie odejdą.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Dobry wieczór, mam na imię Jan. Pan w słowie wstępnym powiedział takie zdanie, że żołnierze nasi tego spodziemia niepodległościowego ginęli głównie dlatego, że nie chcieli kolaborować z komunistami. Ja się z tym zgadzam, ale wymienił pan między innymi nazwisko generała Nila. Generałem Nilem było naszej, bo generał Nil został aresztowany przez Sowietów i raz z innymi akosami zesłany na tak zwane Białe Niedźwiedzie. Rosjanie nie wiedzą, kogo mają, bo miał świetne papiery i świetnie przygotowaną legendę. Po kilku latach wraca do kraju i pisze i się ujawnia w ten sposób, że pisze list do ministra obrony narodowej, list podanie, który prosi o przyjęcie do wojska, bo chce służyć tej socjalistycznej ojczyźnie. No jest ostatnie widzenie z żoną. Żona przychodzi z córką, generał Nil podchodzi do niej, mówi cześć, odwraca się na pięć i odchodzi. Naprawdę dziwna postać. No i druga sprawa. Pani tutaj słuchaczka wspomniała o kardynale Stefanie Wyszyńskim, prymasie polskiej. Osobiście mam taki problem z pierwszymi latami prymasowania księdza Stefana Wyszyńskiego. Otóż jako jedyny z krajów z demokracji ludowej jako prymas zawiera z komunistami porozumienie pięciopunktowe. Cztery punkty dotyczyły spraw gospodarczych, a piąty brzmiał tak. Biskupi polscy potępiają działalność band leśnych. Bandy leśne w tamtym czasie propagandzie komunistycznej to właśnie...
Rozłączył się telefon naszego
Zacznijmy
gościa,
od generała Findorfa. Ja wcześniej w telewizyjnej części o tym aresztowaniu pod pseudonimem, czy pod przybranym nazwiskiem i fałszywymi dokumentami kolejarza Walentego Gdanickiego wspominałem. Jest oczywistym, że gdyby Sowieci go zidentyfikowali, najprawdopodobniej no, zostałby na dłużej przetrzymany i prawdopodobnie poniósłby śmierć, tak jak generał Okulicki, tak jak wicepremier Jankowski. Najpewniej Findorf by do Polski nie wrócił. Wracając do Polski, znajdując się w bardzo trudnej sytuacji, w tym sam w bardzo fatalnej kondycji też zdrowotnej i życiowej, rzeczywiście on sam się ujawnił władzom, ale oczywiście licząc na normalne, racjonalne potraktowanie, był w końcu żołnierzem z ogromnymi zasługami w walce z Niemcami. Tutaj pewna nadzieja mogła mu i taka pewna no, niewielkich, no, raczej perspektywy pozytywne były małe, ale jakieś potencjalnie mogły istnieć, za to podjął próbę zafunkcjonowania na normalnej stopie, no ze stopniem swoim wojskowym, z uznaniem swoich zasług pod prawdziwym nazwiskiem. Jednak nie zmienia to faktu, że po aresztowaniu został poddany no, śledztwu, został poddany rozmaitym naciskom i szykanom i tutaj sam już akt oskarżenia, który no, funkcjonował, no, robił z niego po prostu osobę winną no, między innymi działań wymierzonych w partyzantkę sowiecką, w zwalczanie no, ruchu lewicowego, konspiracyjnego. Pod tym względem zrobiono z niego tak naprawdę i dorobiono mówiono, zresztą mu tam jeszcze szerzej gębę, no osoby odpowiedzialnej za szereg jakichś innych niegodnych czynów, nie ulega wątpliwości, że można domniemywać, że gdyby był osobą skłonną do jakiejkolwiek takiej współpracy w sensie właśnie kolaboracyjnej, prawdopodobnie mógł uniknąć tej kary. Absolutnie oczywiście takiego tutaj nastawienia on nie miał, zapłacił życiem, zapłacił no przede wszystkim za swoją generalnie całą biografię, życiorys no, legionisty, życiorys zawodowego, oficera zawodowego wojskowego II Rzeczpospolitej i jednego z najdzielniejszych żołnierzy konspiracji niepodległościowej. Także tutaj ja dokładnie dostrzegam tę różnicę między tymi, którzy pozostali w kraju, tylko no, znowu przypomnijmy, jakie miał skierowanie, jakie miał już naznaczenie w 1945 roku. To miał być przecież obok generała Okulickiego, też aresztowanego w marcu, tylko w innym zatrzymaniu i pod swoim nazwiskiem, znaczy już zidentyfikowany przez NKWD, miał razem z Okulickim tworzyć organizację NIE. A więc pod tym względem można, no czy to sowieckim, czy po prostu tym komunistycznym władzom, które przeprowadziły ten mord sądowy w lutym 1953 roku, jednak dokładnie no, przypisać tego typu motywacje. Pozbywamy się tego, kto dla komunistów może być groźny. I to samo ujawnienie jakby według mnie tutaj nie przeszkadza i nie pozwala no, postawić go, bo no, czyżby no, ktoś chciał uznać, że tutaj mamy element jakiejś kolaboracji przez samo ujawnienie się, no tego absolutnie nie było. To wróćmy się chociażby do amnestii. A teraz sprawa prymasa Wyszyńskiego. Ten okres, na który ja tutaj zwróciłem uwagę, bo to wymagałoby no, szerszej i dłuższej dyskusji, cały okres wcześniejszy prymasostwa, ja jednak podkreśliłem i będę jakby zawsze tutaj bronił tego podejścia, że do tragedii, całego dramatu, cierpienia, tego bardzo często no wręcz już no, losu takiego no, dramatycznie losu rzeczywiście męczenników, wielu żołnierzy wyklętych. Do tego okresu, gdy wielu z nich kończyło po prostu swoją służbę niepodległej ojczyźnie, swoją próbę walki o wolność ojczyzny kończyło w więzieniach, na torturach i ostatecznie śmiercią, że do tej grupy ofiar systemu komunistycznego należy jednak dodawać i uwzględniać, gdy analizujemy cały ten okres i analizujemy tę grupę, również inne ofiary pomordowane w okresie stalinowskim. Dlatego, że te ofiary będą jakby no, kolejną grupą ofiar tego samego złego systemu. Kolejną grupą zamordowaną za jakby trochę z innego powodu, czyli nie będzie tutaj powodu czynna działalność antykomunistyczna, ale będzie tutaj najczęściej bardzo wyraźna kwalifikacja, ocena, że potencjalnie mogą oni przystąpić do jakiejś działalności antykomunistycznej, a na pewno nie wykazują aktywności komunistycznej. Tak będzie w wypadku chociażby procesu w Wojsku Polskim. No w końcu po co się pozbywano z lotnictwa, z marynarki wojennej, z wojsk lądowych? Pozbywano, a w części mordowano wyższej kadry oficerskiej o bardzo wysokich kwalifikacjach, no chociażby właśnie jak komandor pośmiertnie kontradmirał Jerzy Staniewicz, czy komandor znowu pośmiertnie kontradmirał Stanisław Mieszkowski, czy komandor porucznik, później pośmiertnie komandor Zbigniew Przybyszewski. Po co się tego typu specjalistów pozbywano? No w ogóle nie tylko z szeregów marynarki. Ich się pozbyto, w ogóle zamordowano, ich unicestwiono po to, żeby nigdy nie mogli wykorzystani być, nigdy nie mogli wystąpić przeciwko władzy komunistycznej, bo oceniono, że taki potencjał mają i to dla mnie nie ulega wątpliwości, że w ostatecznej motywacji tej rozprawy i wymordowania tych elit. No, weźmy kolejnego pułkownika, pilota, pośmiertnie generała, zresztą w pełni zasługującego, Szczepana Ścibiora. No, sławny lotnik pochodzący z Uniejowa, służący na ławicy jako kapitan bombowców przez wychowanek naszej szkoły Orląt. Po wojnie jej komendant, gdy wrócił z Anglii, wrócił tak naprawdę z jednego bardzo konkretnego powodu. Zresztą to był powód w kilkudziesięciu, według mnie, w kilkunastu to jest dobrze udokumentowane, ale w kilkudziesięciu procentach, gdybyśmy dokładnie zbadali powrotów w ogóle. Rodzina, bardzo bliska w tym wypadku, dwoje małych dzieci, dwie córki, które zresztą doczekały uroczystego pogrzebu Szczepana Ścibiora. Generalnie te represje miały miejsce w związku z tym, że oceniano poszczególne osoby jako stwarzające zagrożenie dla systemu komunistycznego. Po co aresztowano prymasa Wyszyńskiego? Czy za to, że kiedyś udało się komunistom wymóc na nim, uzyskać od niego jakieś porozumienie? Nie. Jego teraz aresztowano za to, że ewidentnie zidentyfikowano, że nie tylko nie uda się zawrzeć żadnego porozumienia z prymasem Wyszyńskim, ale że będzie on wręcz po prostu utrudniał komunistom przejmowanie kontroli nad Kościołem katolickim, nad wspólnotami wiernych, nad poszczególnymi parafiami. Wobec tego, jeżeli zresztą w dużej mierze o ten element dokładnie poszło, o tych właśnie zwykłych wiernych, o poszczególne parafie, o poszczególnych proboszczów. Otóż aresztowanie prymasa jest już innym, zupełnie jakby innym problemem niż ten, do którego pan nawiązał. I to jest rzeczywiście takiej do chwalebnej i do wielkiej chwały prymasa Wyszyńskiego rzecz, którą warto podkreślić. Powody tego aresztowania, dokonanie po prostu i cały okres uwięzienia tej komunistycznej represji, jaką przeżył w latach 53 od Rywałdu, to akurat strony rodzinne moich bliskich, mam okazję tam bardzo często bywać, a więc ten wątek tutaj lubię nawet podkreślać, ale generalnie okres 53-56 to jest okres, gdy kardynał Wyszyński jest ofiarą komunistycznych represji i niezwykle godnie, niezwykle wspaniałą postawę zaprezentował, niezwykle godnie się zachował. Wyszedł ostatecznie z tego komunistycznego więzienia ogromnie wzmocniony w roku 56. To już tak naprawdę mamy zapowiedź prymasa tysiąclecia i rzeczywiście tym prymasem w następnej dekadzie stanie się, a będziemy mu zawdzięczali dużo, dużo więcej, bo pamiętajmy, że bez prymasa Wyszyńskiego nie mielibyśmy dzisiaj świętego Jana Pawła II i to trzeba tutaj podkreślić. A wszystko, co pan powiedział, jest prawdą, tylko że to nie ten temat i nie ten okres życia prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Bardzo dziękuję, panie profesorze. Czas szybko dobiegł końca naszego spotkania. Słowo może takiego podsumowania głosów i tematu, który dziś podjęliśmy, uniwersalność czynu żołnierzy wyklętych.
Walkę o wolność trzeba okupić ofiarą. Dzisiaj akurat mamy taki czas, że i to w kalendarzu Kościoła, ale też w tej sytuacji międzynarodowej, że o tej ofierze, o tych kosztach poświęcenia się dla wielkiej sprawy chyba szczególnie można, jest to szczególnie zrozumiałe. Żołnierze konspiracji antykomunistycznej ostatniego wielkiego zrywu zbrojnego, podkreślmy zbrojnego, bo potem będziemy mieli wielki zryw solidarnościowy z niezwykłą historią, ale już niezbrojny. A więc ten ostatni zryw zbrojny, miejmy nadzieję, że nie będziemy w tym stuleciu przeżywali konieczności kolejnego zbrojnego zrywu, ale na pewno zostawili nam piękny testament gotowości do poświęcenia za ojczyznę, jak wcześniejsze pokolenia, czy konfederatów barskich, czy uczestników insurekcji kościuszkowskiej, czy naszych narodowych powstań z wieku XIX, czy czynu legionowego, czy późniejszych. powinniśmy o nich pamiętać no, z tego chociażby chronologicznego powodu, że są nam najbliżsi pod względem okresu, w którym byli aktywni, w którym działali. Są nam też niezwykle bliscy, bo ostatni zły okres w naszych dziejach, ten bardzo zły okres w naszych dziejach, to jest okres zniewolenia i generalnie no, rządów komunistycznych. Nie był tak straszny jak okres II wojny światowej, ale był bardzo długi. Pamiętajmy ten okres, w którym nie mieliśmy szeregu swobód, wolności, wolności słowa, utrudnienia, wolności wyznania, szereg ograniczeń, wolności gospodarcze były po prostu całkowicie nieobecne, czy poddane rozmaitym, znowu, no, jeśli chodzi o rolnictwo, bardzo licznym ograniczeniom. Ten czas takiego no, powszechnego braku wolności politycznych rządów, no, praktycznie wyłącznie partii komunistycznej, struktur powiązanych, to wszystko się wiąże z, przeciwko czemu oni protestowali, bo tu sobie przypomnijmy. Oni nie chcieli tego, no, żeby powstała Polska Ludowa w rozumieniu komunistyczne, złe państwo, w którym ludzie będą zmuszeni do poddania się woli komunistycznej partii i życia według reguł, jakie ona narzuci na wzór sowiecki. Mieli rację. Wszystko to obali ostatecznie no, cały zryw niepodległościowy ostatniej dekady i generalnie klęska systemu komunistycznego. Przyzna im jakby cały okres tej no, zmiany lat 80. i 90. przyzna rację. Oni mieli rację, tylko w roku 45, w roku 47, 48, wtedy, gdy ginęli Bernaciak, Flamę, Jaskulski, Sojczyński, Szendzielarz, Tabortowski czy Gracjan Fruk, wtedy nie było możliwości wygrania i zatrzymania postępów tego komunizmu, ale osłabienia może jego wpływów, ograniczenia rozwoju systemu komunistycznego możliwości były, bo dokładnie oni to zrobili. To samo zresztą zrobi prymas Wyszyński swoim protestem w roku 53 i generalnie swoją postawą, a potem powoli, drobnymi krokami będziemy tę wolność no, budowali, próbowali budować, a w latach 80. już wielkimi i masowym ruchem stopniowo ją odzyskamy, bo pamiętajmy, my w 81 roku, to wtedy właśnie, gdy pada to piękne porównanie, tutaj w pewnym momencie przerwałem, że Anna Walentynowicz w sierpniu roku 80. użyła takiego określenia drugi cud nad Wisłą, czyli jakby rok 20. zwycięstwo nad komunizmem powtarza się, bo teraz my, czy może ściślej mówiła to gdzieś tam 31 sierpnia, mamy ten moment 80. roku, znowu odnosimy zwycięstwo nad złym komunizmem po 60 latach. I to nie było już. Jak się okazało, ona też, ale doczekała tego. Musieliśmy czekać jeszcze całą dekadę, ale pewne elementy już te kilkanaście miesięcy do stanu wojennego uzyskaliśmy. Dużo większy zakres wolności słowa, dużo większy zakres współdecydowania i pewnych wolności politycznych, a więc pod tym względem rzeczywiście coś się udało. I pamiętajmy, pamięć o antykomunistycznej konspiracji okresu stalinowskiego liczyła się bardzo mocno w jak takim jakby podglebiu środowisku, które wspierało ruch Solidarności. Ja tylko przypomnę jedną konkretną postać, no wielki bohater konspiracji okresu okupacji niemieckiej, ale potem też związana, a przede wszystkim prześladowana w okresie rządów komunistycznych, Elżbieta Zawadzka jest no, wśród działaczy i założycieli Solidarności Polskich Kombatantów. Angażuje się zresztą wielu innych żołnierzy z okresu II wojny światowej, teraz już emerytowanych, zasłużonych bohaterów, angażuje się i wspiera Solidarność. Dołączają do tego rok 80-81 również ci, którzy byli czynni w okresie powojennym w antykomunistycznej konspiracji, łącznie tworząc rzeczywiście bardzo ważne zaplecze i takie moralne, wielkie uzasadnienie dla słuszności solidarnościowego ruchu. To jest no, coś, co można powiedzieć, było też wielkim, spóźnionym, ale wreszcie osiągniętym zwycięstwem konspiracji antykomunistycznej.
Bardzo dziękuję. Dziś gościem Radia Maryja w rozmowach niedokończonych był profesor Mirosław Golon, zastępca dyrektora oddziału IPN-u w Gdańsku, wykładowca OMK w Toruniu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Szczęść Boże.
Dziękuję bardzo, szczęść wasze.
Dziękuję też i państwu za uwagę, za to, że byliście razem z nami. Dziękujemy też za telefony.